porządku dzisiejszej sesji. I w tym punkcie pragnę Państwa poinformować, że do Rady Miasta od poprzedniej sesji wpłynęła jedna skarga. W jej sprawie Rada nie była organem właściwym i została przekazana Komendantowi Straży Miejskiej. To po pierwsze. Po drugie, zgodnie z regulaminem, informacja o interpelacjach w trzecim kwartale, łącznie złożono ich 140. Na wszystkie z nich do tej pory zostały udzielone odpowiedzi, poza 33, na które odpowiedź jest w trakcie przygotowywania, i pełen zestaw tych interpelacji został Państwu radnym przekazany. Wpłynęło również sprawozdanie z wykonania w roku 2016 poznańskiego programu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. I to zostało przekazane wszystkim Państwu radnym, Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Komisji Rodziny. Ponadto informuję Państwa radnych, że wpłynęła do Rady Miasta uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej, która umorzyła postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Poznania z 20 czerwca tego roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2017 rok, oraz wpłynęła skarga na uchwałę Rady Miasta w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2014-2015 w związku z zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23 kwietnia w sprawie wyłączenia ze sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynkach znajdujących się na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszar staromiejski w Poznaniu oraz lokali mieszkalnych położonych w budynku objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Szkolna Kozia Wrocławska w Poznaniu. To są te informacje, które mam przygotowane dla Państwa. Zgłasza się Pan Prezydent Maciej Wudarski. Bardzo proszę. Przed chwileczką był Pan wyświetlony. Widocznie się już Pan wycofał. Pan Prezydent Mariusz Wiśniewski w takim razie. Było.
Szanowni Państwo, informacyjnie Pan Prezydent Jaśkowiak uczestniczył w ostatnich dwóch dniach w Kongresie Miast organizowanym przez Związek Miast Polskich, także wraca w tej chwili z Krakowa i po godzinie 13 powinien być na sesji Rady Miasta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan Radny Mateusz Rozmiarek.
Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący. Szanowny Panie Prezydencie, drodzy radni, uprzejmie proszę o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały PU1126/17 w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Poznania i Stypendium Artystycznych Miasta Poznania dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego oraz warunków i trybu ich przyznawania. Jest to uchwała doraźnej Komisji Legislacyjnej oraz Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania. Sugerowałbym punkt 3a, jeżeli można.
Dobrze, za chwileczkę będziemy to głosowali. Czy jeszcze jakieś wnioski są w tej chwili? Nie widzę, w związku z tym jest. Przepraszam bardzo, ale ja nie mam żadnego zgłoszenia. Tak, ale już zgłosił właśnie. Tak, nie ma dalszych zgłoszeń żadnych. W związku z tym w sprawie wniosku zgłoszonego przez Pana Radnego Rozmiarka, czy jest głos przeciwny? Nie widzę zgłoszeń, zatem przystępujemy do głosowania wniosku o uzupełnienie porządku dzisiejszej sesji o punkt 3a, czyli projekt uchwały PU1126/17, ten dotyczący Nagrody Artystycznej Miasta Poznania i przygotowany przez Komisję Legislacyjną i Komisję Kultury i Nauki. Kto z Państwa jest za uzupełnieniem porządku o ten punkt, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję, proszę o wynik. 20 głosów za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada zdecydowała się uzupełnić porządek sesji o punkt 3a. Ponadto jeszcze informuję Państwa radnych, że na sekretarzy powołuję dzisiaj Państwa radnych Mateusza Rozmiarka i Klaudię Strzelecką. I ponieważ nie ma dalszych zgłoszeń, przystępujemy do punktu trzeciego, oświadczenia. Chęć wygłoszenia oświadczeń dzisiaj złożyli Państwo radni Michał Grześ, Michał Boruszkowski i Katarzyna Kretkowska. W tej kolejności najpierw Pan radny Michał Grześ.
Szanowni Państwo, mnie sprawa zbulwersowała, chociaż zdaję sobie sprawę, bo też pracuję z młodzieżą, że młodzież potrafi zdenerwować. To jednak sprawa jest o tyle bulwersująca, ponieważ jeden z dyrektorów naszego domu dziecka uderzył dziecko w 2014 roku, powtórzył to w 2016. Sprawa trafiła do prokuratury, która nie miała wątpliwości, że uderzył. Natomiast dziwnym trafem prokuratura proponuje, żeby młodzieńcy ci dochodzili swoich praw indywidualnie w prywatnym postępowaniu, co dla mnie jest wysoce niezrozumiałe. I również to, że jeden z uderzonych wychowanków został odebrany rodzicom przez sąd za to, że rodzina się nad nim znęcała. Trafia do poznańskiego domu dziecka, no gdzie trudno to inaczej nazwać, jak też jakimś tam atakiem cielesnym. Wydaje mi się, ponieważ dostałem odpowiedź tutaj od pana prezydenta Solarskiego, wydaje mi się, że mieliśmy już ten przypadek dwukrotnie. Co będzie, jeśli za trzecim razem to uderzenie będzie na tyle mocne, że się coś dziecku stanie? Ja chciałbym jednak prosić o to, by pan prezydent zastanowił się, czy osoba ta może pełnić obowiązki dyrektora domu dziecka. Ja, ponieważ taką informację uzyskałem, informuję państwa i informuję o tym, ponieważ żeby nie było tak, że myśmy nic nie zrobili. My możemy tylko o sprawie powiedzieć i możemy, ja mogę przynajmniej poprosić pana prezydenta o zmianę dyrektora domu dziecka, ponieważ to, że uderzył, jest faktem stwierdzonym przez prokuratorę. I dlatego, panie prezydencie, jeżeli pan chce brać na siebie odpowiedzialność za to, co ewentualnie może się za trzecim razem zdarzyć, a pamiętajmy, że do trzech razy sztuka, to proszę bardzo, proszę to sobie wziąć, tak? Wydawało mi się, że pan prezydent ma jakieś serce bardziej wrażliwe. Wydaje mi się, że w tym mieście jesteśmy bardziej wrażliwi na zwierzęta niż na dzieciaki. Także, szanowni państwo, źle się dzieje, przynajmniej w jednym z domów dziecka i wydaje mi się, że nie może ta sprawa zostać zamieciona przez dywan udzieleniem nagany oraz stwierdzeniem, że nie ma podstaw prawnych do zwolnienia. Ja jestem nauczycielem, również się denerwuję, ale zdaję sobie sprawę, że w momencie, kiedy bym uderzył ucznia, moja praca w szkole jest skończona i ja jestem skończony jako nauczyciel. A tu mamy do czynienia z dyrektorem domu dziecka, gdzie jest specyficzna młodzież, panie prezydencie, tak? I jeszcze dziecko zabrane rodzicom za przemoc domową trafia do domu dziecka, gdzie dostaje w gębę. No przepraszam bardzo, czy to jest normalne w państwie prawa, w mieście, w którym prezydent walczy o konstytucję? No szanowni państwo, proszę o naprawdę, panie prezydencie, o przemyślenie tej sprawy i zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w tym domu dziecka. Dziękuję.
Dziękuję. Drugie oświadczenie przedstawi pan radny Michał Boruczkowski.
Szanowni państwo, ja dzisiaj chciałem krótko opowiedzieć o pewnych aspektach polityki eksmisyjnej naszego miasta, a dokładnie kwestiach związanych z sądowymi procesami eksmisyjnymi. Generalnie taki proces eksmisyjny wygląda tak, że w roli powoda, czyli osoby, która wszczyna proces, występuje na przykład właściciel nieruchomości, czyli osoba, która chce eksmitować. Natomiast w charakterze pozwanego, czyli osoby, do której kierowane jest roszczenie, występuje lokator, który ma być eksmitowany. I sąd ma obowiązek orzec o przyznaniu czy, nieprzyznaniu uprawnienia do lokalu socjalnego i lokator oczywiście może wnioskować o przyznanie mu tego uprawnienia do lokalu socjalnego w tym procesie przez sąd. I w momencie, gdy wszczyna się ten proces, gmina, w której znajduje się lokal, który ma zostać opróżniony, jest zawiadomiona o możliwości przystąpienia do tego procesu eksmisyjnego. I ma prawo do niego przystąpić w charakterze tak zwanego interwenienta ubocznego. Czyli jest to taki jeszcze jeden gracz na sali sądowej w toku procesu, który przyłącza się do jednej z tych dwóch stron. Gmina, czyli też w naszym wypadku miasto Poznań. Miasto Poznań jest to gmina na prawach powiatu. I ta gmina, ten interwenient uboczny przyłącza się po stronie powoda, czyli na przykład właściciela nieruchomości, który chce eksmitować. Z czego to wynika? To wynika z tego, że jeśli właśnie sąd uznałby uprawnienie lokatora do lokalu socjalnego, jak lokator by o to wnioskował, no to ten lokal socjalny musi być dostarczony przez gminę. Czyli gmina, chcąc przeciwstawić się temu żądaniu przyznania lokalu socjalnego, w tym momencie musi wystąpić przeciwko lokatorowi, czyli przyłącza się do powoda, przyłącza się do właściciela nieruchomości, który chce eksmitować. I temat, nie ukrywam, znam też trochę z własnego doświadczenia, bowiem też miałem okazję nieraz występować na sali sądowej jako pełnomocnik i to po każdej ze stron tego typu procesu. Natomiast w kontekście miejskim temat niedawno drążyłem interpelacjami i jeśli chodzi o zapoznanie się z odpowiedziami na te interpelacje, mogę powiedzieć, że pewne rzeczy zmieniły się na plus w tej naszej kadencji, ale pewne jeszcze zostały w mojej ocenie do zrobienia. To, co zmieniło się na plus, na skutek, jak było napisane w tych odpowiedziach wytycznych pana aktualnie nieobecnego wiceprezydenta Tomasza Lewandowskiego, to są takie dwie kwestie. Po pierwsze to, że w przypadku, gdy w toku postępowania miasto Poznań poweźmie informację, że były lokator spełnia wymogi do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, a apelacje od wyroku pierwszej instancji nie są składane, no jest to oczywiście słuszna, może być taktyka procesowa, ale też gest w kierunku mieszkańców, dlatego że jeśli dochodzi do udowodnienia, że faktycznie nie ma podstaw do odmowy przyznania lokalu socjalnego, to też nie ma sensu, by miasto składało apelację, ponosiło dalsze koszty postępowania, też męczyło tego mieszkańca dalszym procesem, tylko dlatego, że licząc, że jakimś szczęśliwym trafem jednak sąd drugiej instancji zmieni w tym zakresie to orzeczenie o przyznaniu uprawnienia do lokalu socjalnego. I druga rzecz, która się zmieniła na plus, to jest to, że miasto Poznań już nie występuje z roszczeniami regresowymi względem byłych lokatorów w przypadku wypłaty odszkodowania przez miasto Poznań z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego. O co chodzi w tym zakresie? Bo to jest tak, że jeśli jest zasądzone uprawnienie do lokalu socjalnego, a miasto tego lokalu socjalnego nie ma, to właściciel nieruchomości może wystąpić do miasta z powództwem, z roszczeniem o zapłatę odszkodowania z tego tytułu. Dlatego, że ponieważ miasto nie dostarcza lokalu socjalnego, mieszkaniec nie może się przenieść do tego lokalu, a zatem dalej zajmuje ten lokal właściciela nieruchomości, zarazem nie płacąc czynszu. Także właściciel nieruchomości ponosi szkodę z tego tytułu. No i a zarazem, skoro jest to obowiązek po stronie miasta, by ten lokal socjalny dostarczyć, to może występować z roszczeniem przeciwko miastu, również przeciwko oczywiście temu lokatorowi, no ale lokator, skoro nie ma pieniędzy na czynsz, no to szanse, by od niego coś wyegzekwował, są niewielkie. No i co do zasady właściciele nieruchomości występują z takimi roszczeniami przeciwko miastu i te procesy wygrywają, no bo skoro miasto nie dostarczyło lokalu socjalnego, a lokator ma to uprawnienie, to miasto zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym ustawowym jest obowiązane takie odszkodowanie zapłacić. I jeśli miasto zapłaci to odszkodowanie, to później mogłoby dochodzić tego, co zapłaci od tego lokatora, który nie miał tych pieniędzy. I to jest właśnie to roszczenie regresowe. I to, co się zmieniło, to, że od teraz te roszczenia, od tej kadencji te roszczenia regresowe nie są dochodzone i to znowu w mojej ocenie jest to słuszna decyzja, dlatego że po pierwsze szanse egzekucji tych zasądzonych kwot są raczej raczej niewielkie, biorąc pod uwagę, że są to ludzie no, ubożsi, którzy nie mają na zapłacenie czynszu, a zarazem znowu jest to no, niewikłanie mieszkańców miasta, nie gnębienie ich dalszymi procesami. Natomiast są jeszcze dwie kwestie, o których ja chciałem wspomnieć, które w mojej ocenie są do zrobienia, do zmiany, które powinny się zmienić. Pierwsze jest tego typu, że w momencie, gdy miasto dostaje zawiadomienie o tym, że ten proces się eksmisyjny wszczyna, że może przystąpić do tego postępowania, to miasto zgłaszając się do procesu, do tej chwili wygląda to tak, że miasto zgłasza się do procesu, a zarazem od razu wnioskuje o nieprzyznanie lokalu socjalnego. Nie znając stanu sprawy, nie znając tej stanu faktycznego, tych okoliczności lokatora, dlatego że miasto nie dostaje na samym początku tych dokumentów, pozwój dokumentów związanych z procesem, jeszcze wcześniej nie ma postępowania dowodowego przeprowadzonego, dlatego że miasto się musi opowiedzieć, czy chce do tego procesu dołączyć i wtedy już otrzymuje pierwszy komplet dokumentacji związany z procesem. I to, co powinno się zmienić, to jest właśnie to, w mojej ocenie, by nie było takiej sytuacji, że miasto od razu w tym pierwszym piśmie procesowym, w którym zgłasza się do procesu, by wnioskowało o nieprzyznanie lokalu socjalnego. Dlaczego? No postawmy się, proszę Państwa, postawmy się w sytuacji takiego mieszkańca. Osoby, które uczestniczą w takim procesie, tacy lokatorzy już samym tym postępowaniem są przybici emocjonalnie. To są osoby, którym życiowo grunt pali się pod nogami, osoby, które są wyrzucane na bruk, osoby, które są ubogie, osoby, często są to osoby gorzej wykształcone, osoby w niestabilnej czy skomplikowanej sytuacji rodzinnej i osoby, które w związku z tym wyrzucaniem na bruk jeszcze są ciągane przed sąd. I oto dochodzi do sytuacji, że są postawieni w procesie, stają przed sądem i nagle miasto, w którym oni żyją od lat, z którym się utożsamiają, często ta ich mała ojczyzna, osoby, które często mają to poczucie, mimo swojej gorszej sytuacji finansowej, pewnego patriotyzmu lokalnego, nagle to ich własne miasto ich atakuje. Właśnie w tej totalnie kryzysowej, skrajnej sytuacji życiowej. Naprawdę powiem Państwu, że o ile oczywiście prawnicy, którzy uczestniczą w takich procesach, wiedzą skąd to się bierze, o tych roszczeniach wzajemnych i tak dalej, o tej odpowiedzialności solidarnej, późniejszej z tytułu odszkodowania, to mieszkańcy tego nie wiedzą i są naprawdę zdruzgotani tym faktem, że no, mają takie wrażenie, że całe miasto ich atakuje. I skoro jest tak, że przy zawiadomieniu miasta o wszczęciu tego procesu nie ma jeszcze tej dokumentacji, miasto nie ma pełnej wiedzy, w mojej ocenie z tym wnioskiem o nieprzyznanie lokalu socjalnego może poczekać, właśnie może nie atakować tego mieszkańca od razu. W odpowiedzi na interpelację było na te kwestie, które poruszałem, było takie wskazanie, że no ale że jeśli ten wniosek będzie złożony później, to może sąd go nie uwzględnić jako wniosek spóźniony i tak dalej, i tak dalej. W mojej ocenie wydaje mi się to mało prawdopodobne, właśnie z tego względu, o którym powiedziałem, że miasto nie ma na samym początku merytorycznych podstaw w ogóle, by się ustosunkować do meritum sprawy. Ale nawet gdyby tak się zdarzyło, że sąd pierwszej instancji złożony później wniosek oddaliłby jako spóźniony, to i tak jest to argument, może to być po prostu później zaskarżane w postępowaniu odwoławczym. Także to jest pierwsza taka większa sprawa z tych dwóch, które w mojej ocenie powinny się zmienić. I druga sprawa jest tego typu, że w momencie, gdy jednak dojdzie do złożenia wniosku przez miasto o nieprzyznanie tego uprawnienia do lokalu socjalnego, to pełnomocnicy miasta powinni informować na rozprawie eksmitowanego mieszkańca o powodach swego działania. Czy dokładnie o tym, że miasto musi taki wniosek złożyć, dlatego że staje ze względu na konieczność ochrony interesów miasta Poznania, jego mieszkańców, że ilość tych lokali jest ograniczona, że w przypadku, gdyby lokale socjalne dostawały osoby nieuprawnione, to nie dostawałyby ich w jakiejś no, realnej perspektywie czasowej osoby uprawnione. I to powinno być wyjaśniane właśnie mieszkańcom, dlaczego dojdzie do tego konfliktu. Takim miejscem na rozprawie, w którym mogłoby się to stać, jest czas, gdy sąd pyta pełnomocnika miasta o zajęcie stanowiska w sprawie, tudzież o podtrzymanie tego stanowiska w sprawie. W tej sytuacji, gdy pełnomocnik miasta określa się co do tego stanowiska, również ma możliwość wypowiedzenia się na rozprawie, ma możliwość skierowania tych kilku słów do mieszkańca. Oczywiście taka wypowiedź byłaby formalnie indyferentna, ale ważne jest, byśmy jako władza komunikowali się z mieszkańcami, wyjaśniali im przesłanki naszego działania, szczególnie w sytuacjach konfliktu na linii miasto-mieszkaniec, w sytuacjach, gdy de facto jako miasto występujemy przeciwko mieszkańcom. I to tyle, co chciałem powiedzieć. Tak jak mówiłem, to nie miało być długie oświadczenie. Mam nadzieję, że to mimo nieobecności pana wiceprezydenta Lewandowskiego ta treść też dojdzie do jego uszu, że pan wiceprezydent przemyśli te propozycje i te sugestie, które tutaj przedstawiłem, wdroży w politykę mieszkaniową miasta. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy panu radnemu serdecznie. Teraz pani radna Katarzyna Kretkowska.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, chciałam w imieniu Klubu Radnych Zjednoczonej Lewicy wygłosić oświadczenie dotyczące problemu miejskich i nie tylko miejskich żłobków. Brak wystarczającej ilości miejsc w żłobkach prowadzonych przez miasto występował w Poznaniu od wielu lat i mimo iż było to istotnym problemem społecznym, istotnym życiowym problemem wielu młodych rodzin i samotnych rodziców, był on przez poprzednie władze miasta problemem świadomie zaniedbanym. Wiadomo było, iż miejsc brakuje, że połowa rodziców wnioskujących o żłobek miejski go nie otrzymuje, ale nowych żłobków nie budowano, traktując ten problem jako mniej ważny niż rozbuchane inwestycje stadionowe chociażby, czy wiadukty donikąd. Przez szereg lat urzędnicy negowali potrzebę organizacji większej ilości miejsc w żłobkach miejskich zgodnie z oficjalną linią władzy. Głosy rodziców czy radnych informujących o występującym problemie były zbywane. Problem narastał, z brakujących na początku kilkuset miejsc zrobił się brak co najmniej 1800. Od początku obecnej kadencji Klub Zjednoczonej Lewicy wnioskował o zorganizowanie takiej ilości miejsc w żłobkach poznańskich za jedną przystępną cenę, na jakie występuje zapotrzebowanie. Brak 1800 miejsc oznaczał zbudowanie 25 czy 30 dużych żłobków miejskich. Byłoby to możliwe w kilka lat, ale wymagałoby determinacji Rady Miasta i Prezydenta, by potraktować to zadanie jako priorytetowe. Dla Klubu Lewicy to zadanie takim było i jest, ale władze miasta i większość w Radzie Miasta nie wykazywały aż takiej determinacji i gotowości sfinansowania i sfinalizowania 30-40 inwestycji żłobkowych w kilka lat, których sam koszt wybudowania wymagałby co najmniej, skromnie licząc, 100 milionów, plus dochodziłyby do tego doroczne koszty utrzymania personelu i obiektów. Zatem, gdy weszła w życie tak zwana ustawa żłobkowa, umożliwiająca samorządom dotowanie miejsc w żłobkach prywatnych i wiedząc, że w Poznaniu funkcjonowało w tym czasie już około 140 żłobków prywatnych, bardzo drogich dla rodziców, bo opłata w nich była co najmniej 3-4-krotnie wyższa niż w żłobkach miejskich, Klub Zjednoczonej Lewicy wniósł o przekazanie żłobkom prywatnym dotacji na brakujące w żłobkach miejskich 1800 miejsc w takiej wysokości, by rodzice mogli za nie płacić nie więcej niż płacą w żłobkach miejskich. 3 lata temu opłata ta wynosiła w żłobkach miejskich 350 zł. I po długim liczeniu z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych, koleżankami z Klubu Radnych Platformy, tu zwłaszcza z panią radną Ulą Mańkowską i panią Dominiką Król oraz osobami prowadzącymi żłobki prywatne, ustaliliśmy, że kwota 700 zł dotacji do miejsca umożliwi zejście z opłatą w żłobkach prywatnych z 1100-1300 zł miesięcznie do kwoty 350 zł i zakończy podział na rodziców lepszych i gorszych, tych, którym udało się uzyskać miejsce w żłobku miejskim za 350 zł i tym, którym się to nie udało i muszą płacić 3-4-krotnie wyższe opłaty, na które stać jedynie zamożne rodziny. Koszt takiej dotacji dla miasta wynosiłby i wynosi 15 milionów rocznie. Uchwalenie tej dotacji i zlikwidowanie problemu braku miejsc w żłobkach, przystępnych celowo miejsc, był jednym z najważniejszych postulatów naszego klubu w zawartym z prezydentem Poznania i Klubem Radnych Platformy 2,5 roku temu porozumieniem programowym. Kwota 700 zł dotacji została wpisana do tegoż porozumienia i stała się faktem. Pierwszy rok funkcjonowania nowej dotacji przyniósł powodzenie. Na dotowane miejsca zgłosiło się trochę ponad 1800 dzieci, czyli dokładnie tak, ile szacował wstępnie Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. Dotacja umożliwiła 1800 rodzicom posłanie dziecka do żłobka prywatnego za taką samą opłatę jak w żłobku miejskim. Problem był rozwiązany. W kolejnym roku okazało się, że zapotrzebowanie na dotowane miejsca wynosi 2100 miejsc, a nie 1800, a środków w budżecie zabezpieczono na 1800 miejsc. Pojawił się problem. Zdaniem naszego klubu należy po prostu w kolejnym budżecie zabezpieczyć na dotacje żłobkowe nie 15 milionów, zatem a 18 milionów. Budżet miasta sumę tę niewątpliwie udźwignie, a wzrost zapotrzebowania na miejsca w dotowanych żłobkach świadczy o tym, że pomysł ten jest trafiony i spełnia swoje założenia. Analizując zaistniałą sytuację i porównując ją z sytuacją w innych miastach, doszłyśmy z koleżankami z klubu Lewicy do niepokojących faktów. Opłata za miejskie żłobki w Poznaniu wzrosła w ciągu, tych dwóch lat o 100 zł i wynosi obecnie już 450 zł miesięcznie. Jest to najdroższa opłata w Polsce. Szczegóły tych porównań miała tutaj ze mną dzisiaj przedstawić pani Beata Urbańska, ale jest dzieckiem u lekarza, więc ja tylko przytoczę, nie mam tych tabelek, ale przytoczę państwu najważniejsze z nich wynikające konkluzje i fakty. W Poznaniu liczba miejsc w żłobkach prowadzonych przez miasto nie wzrosła od 2012 roku o ani jedno miejsce i niezmiennie wynosi 1262 miejsca. Więcej miejsc niż w Poznaniu oferują wszystkie duże miasta powyżej 400 tysięcy mieszkańców, także takie jak Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław. W Poznaniu żłobki są najdroższe. Taniej jest nawet w Warszawie. Do tego w Poznaniu opłaty za żłobek podnoszone są co kwartał. W Gdańsku i w Łodzi raz w roku, we Wrocławiu, w Szczecinie, w Krakowie. Niezmienione są te opłaty od 2011 roku i stanowią połowę opłaty poznańskiej. W Warszawie miasto zapewnia jedno miejsce żłobkowe na 259 dzieci z tej grupy wiekowej. We Wrocławiu, Krakowie, Łodzi jedno na 300. W Poznaniu jedynie jedno miejsce na 428 dzieci. We wszystkich tych wskaźnikach, porównaniach Poznań wypada najgorzej. I jeśli chodzi o założenia unijne, które przyjęliśmy w poznańskim programie opieki nad dziećmi do lat 3 na lata 2015-2020, zakłada się, iż dla 30% dzieci w grupie wiekowej żłobkowej powinny być zapewnione miejsca, zatem w Poznaniu miejsc tych powinno być 3300, a jest ich obecnie 1262. Zatem w sytuacji, w której mamy obecnie w wieloletnim planie finansowym zabezpieczonych jedynie 15 milionów na dotacje, a konkurs na dotacje Wydział Zdrowia ogłosić musi na dniach, Klub Radnych Zjednoczonej Lewicy proponuje, by dotacja wynosiła w tym konkursie 650 zł, co przy opłacie 450, a nie 350 zł za żłobek miejski pozwoli utrzymać opłatę za żłobek prywatny nie wyższą niż za żłobek miejski i pozwoli to zwiększyć pulę dotowanych miejsc o około 200. Jednocześnie 1 000 000 zł zabezpieczonych dodatkowo przy okazji ostatnich zmian w budżecie proponujemy dołożyć do możliwej na taki cel dotacji unijnej i zrealizować inwestycje budowy żłobka miejskiego przy szpitalu na ulicy Szwajcarskiej. Byłby to żłobek dla personelu szpitalnego, pielęgniarek i nie tylko. Uzyskalibyśmy w ten sposób dodatkowych 80 miejsc. Problem kontynuacji dotacji przy kolejnych konkursach, bo to się pojawiło jako problem, kiedy tych 300 miejsc zabrakło, został szczegółowo przedyskutowany wraz z Wydziałem Zdrowia i z tego co wiemy znaleziono rozwiązanie w nieco innym ogłoszeniu warunków konkursu, o których już tu szczegółowo nie będę deliberować. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. To były wszystkie oświadczenia, które państwo radni przygotowali na dzisiaj. Przystępujemy zatem do realizacji kolejnych punktów porządku. Punkt 3a, projekt uchwały PU 1126 w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Poznania i stypendiów artystycznych Miasta Poznania dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego oraz warunków ich i trybu ich przyznawania. O przedstawienie proszę pana radnego Mateusza Rozmiarka.
Bardzo dziękuję panie przewodniczący, szanowny panie prezydencie, wysoka rado. Doraźna Komisja Legislacyjna Rady Miasta Poznania wraz z Komisją Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania postanowiły w oparciu o statut Miasta Poznania wystąpić z wspólną inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Poznania i stypendiów artystycznych dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego oraz warunków i trybu ich przyznawania. Ta uchwała już dotychczas funkcjonuje, natomiast jej zapisy były bardzo nieaktualne. Pojawiało się różnego rodzaju jakieś niedomówienia, niezrozumienia, jeżeli chodzi o treść. Dlatego Komisja Legislacyjna i Komisja Kultury i Nauki postanowiła opracować nowe zasady Nagrody Artystycznej Miasta Poznania oraz nowe zasady przyznawania stypendiów artystycznych, wobec czego w tej chwili projekt uchwały, który znajduje się w IAR-ze, wydaje nam się, że jest projektem kompleksowym i godnym poparcia przez wszystkie kluby. Przede wszystkim reguluje on zapisy szczegółowe, jeżeli chodzi o przyznawanie Nagrody Artystycznej Miasta Poznania oraz stypendiów artystycznych, tego, kto przyznaje, kto może zgłaszać tych kandydatur, jak wygląda głosowanie i różnego rodzaju kwestie techniczne i organizacyjne związane z przeprowadzeniem posiedzenia kapituły artystycznej Miasta Poznania. Także przyjmując tę uchwałę, kapituła ulegnie rozszerzeniu o dwie osoby. Wydaje mi się, że pracę, którą włożyliśmy nad tą uchwałą, a nie da się ukryć, że Komisja Legislacyjna pracowała już od ponad roku nad konkretnymi zapisami tej uchwały, a także goście, którzy przybyli na komisję, ponieważ na naszych posiedzeniach mieliśmy różnego rodzaju specjalistów, którzy również czynnie brali udział w posiedzeniach kapituł Nagrody Artystycznej i zgłaszali swoje wnioski. Wydaje mi się, że przez to wszystko jest to na pewno projekt kompletny i nie budzi żadnych wątpliwości. Dziękuję także za szereg spotkań panu przewodniczącemu Ganowiczowi oraz przewodniczącemu Szczucińskiemu za to, że mogliśmy ponadpartyjnie wypracować ten projekt. Proszę państwa o przyjęcie tego projektu. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję. Ten projekt został, tak jak pan radny powiedział, przygotowany w głównej mierze czy inicjatorem była Komisja Legislacyjna, ale po dyskusjach w Komisji Kultury i Nauki również Komisja Kultury i Nauki jest podpisana jako współautor tego projektu. W związku z tym zapytam, czy w imieniu komisji pan przewodniczący też chciałby coś dodać. Bardzo proszę, pan przewodniczący Antoni Szczuciński.
Panie przewodniczący, panowie prezydenci, szanowni państwo. Po pierwsze chciałbym podziękować także panu przewodniczącemu Rozmiarkowi za wywołanie tematu i roczną pracę nad tymi kwestiami. W ocenie komisji, także w mojej, to jest dobry projekt, dobrze oddaje problemy, rozwiązuje problemy praktyczne, które się pojawiły w związku z przyznawaniem stypendiów i nagrody artystycznej i będzie łatwiej funkcjonować w następnych latach. Rekomenduję państwu ten projekt. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Projekt jest autorstwa tych komisji, czyli ma ich pozytywne opinie. Został również skierowany do pana prezydenta z prośbą o ewentualne uwagi. Czy ze strony pana prezydenta są jakieś uwagi do tego projektu uchwały? Formalne bądź merytoryczne? Nie ma żadnych uwag. Dobrze. Dziękuję. Czy ktoś w imieniu klubu chciałby zabrać głos bądź w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy więc do głosowania projektu uchwały 1126/17 w punkcie 3a porządku dzisiejszej sesji. Proszę o oddawanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Czy wszyscy państwo oddali głos? Dziękuję. Proszę o wynik. 26 głosów za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 3a. Punkt 4 to projekt uchwały PU 1100/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Junikowo Północ w Poznaniu. Bardzo proszę, pani dyrektor Ewa Elżbieta Janus razem z zespołem, ale jeszcze pan prezydent Wódarski, tak? Bardzo proszę.
Czy są złożone? Okej, ale to przewodniczącego Szafek, dobrze.
Tak, dziękuję bardzo. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, w związku ze zmianami podstaw prawnych, które miały miejsce w ciągu ostatnich dni, obydwu projektów zostaną złożone autopoprawki. One już zostały złożone w biurze rady w tej chwili, tak?
Tak.
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, pani dyrektor.
Panie przewodniczący, panie i panowie radni, panie prezydencie. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Unikowo Północ w Poznaniu. Do tego projektu oprócz tej autopoprawki, o której mówił pan prezydent, wcześniej została złożona autopoprawka dotycząca uzupełnienia uzasadnienia. Natomiast sam projekt planu miejscowego dotyczy obszaru o powierzchni około 98 hektarów. Dotyczy Unikowa, terenu na północny zachód od ulicy Grunwaldzkiej, ograniczonego ulicą Grunwaldzką, terenami zieleni, klinem zieleni wzdłuż ulicy Cmentarnej, również terenami wyłączonymi z zabudowy od strony północnej i projektowaną trzecią ramą komunikacyjną od strony wschodniej. Jeżeli chodzi o sytuację planistyczną, jest to właściwie jedna, ostatnia prawie enklawa nieuchwalonych planów miejscowych w tym rejonie, jest otoczona uchwalonymi planami miejscowymi. Jest to w tej chwili obszar, który można podzielić na dwie części, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tego obszaru. Część południowo-zachodnia to obszar zabudowy jednorodzinnej, dla której głównym celem sporządzenia planu miejscowego było zachowanie tego charakteru zabudowy, uniemożliwienie przekształcania się tej zabudowy w zabudowę wielorodzinną bądź w niepożądane usługi. Natomiast część północno-wschodnia to obszar dynamicznie przekształcających się terenów przemysłowych, usługowych w tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z usługami. I w związku z tym te jakby dwie funkcje, dwie części planu miejscowego rodziły pewne problemy przy uzgadnianiu tego z właścicielami, przy wyłożeniu do publicznego wglądu, o których później powiem. Własnościowo jest to w większości teren prywatny bądź w wieczystym użytkowaniu, ale istnieją również działki miejskie, które po uchwaleniu tego planu miejscowego miasto będzie mogło zbyć i uzyskać z tego konkretne dochody do budżetu. Plan został sporządzony zgodnie ze studium, a więc tak jak mówiłam, część południowa to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, część północno-wschodnia to zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub usługowa. I tak wygląda projekt planu, który przedstawiamy państwu radnym. Poza w tej części południowo-zachodniej, poza zabudową mieszkaniową jednorodzinną, wyznaczone są enklawy usług, właściwie są to usługi istniejące, tylko wzdłuż ulicy Cmentarnej nowe tereny usług związane właśnie z bezpośrednim sąsiedztwem cmentarza, ten teren nie jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową, oraz wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej te działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową lub mieszkaniową jednorodzinną lub usługową ze względu na takie wnioski mieszkańców, właścicieli tych działek, a również ze względu na uciążliwości akustyczne od ulicy Grunwaldzkiej. Natomiast w tej części przekształcającej się tutaj są tereny wyznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub usługową oraz tereny wyznaczone pod zabudowę usługową. Zależy to od zainteresowania, zamierzeń właścicieli poszczególnych, wieczystych użytkowników, bo tu przede wszystkim są wieczyści użytkownicy poszczególnych działek. Te tereny, które już się przekształciły na zabudowę wielorodzinną, są zapisane jako zabudowa wielorodzinna. Tam, gdzie w wyniku składanych wniosków bądź uwag do planu właściciele, użytkownicy wnosili o to, żeby przekształcić te tereny pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, są zapisy o zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej. Natomiast tam, gdzie właściciele twierdzili, że nadal zamierzają realizować swoją działalność gospodarczą na tym obszarze, pozostawiono funkcje usługowe, jakby z zapisami tylko ograniczającymi uciążliwości tych funkcji. Projekt przeszedł całą procedurę, uzyskał niezbędne opinie i uzgodnienia, zostały sporządzone prognozy środowiskowa i prognoza finansowa. Do tej prognozy finansowej za chwilę przejdę. Natomiast był trzykrotnie wykładany do publicznego wglądu. Wpłynęło łącznie około 250 uwag do tego projektu planu. Uwagi były składane, czasami się powtarzały w poszczególnych wyłożeniach, a czasami były wręcz zmieniane przez składających w trakcie wyłożeń poszczególnych do publicznego wglądu tego planu. Wynikało to jakby z nie do końca sprecyzowanych, przesądzonych zamierzeń składających. Prezydent około połowy z tych uwag uwzględnił w całości bądź w części. Uwagi uwzględnione w części są to uwagi, które jakby ducha tej uwagi prezydent starał się uwzględnić, natomiast literalnie ona nie została uwzględniona z różnych powodów i podam Państwu, omawiając uwagi nieuwzględnione do tego planu. Pokażę też, jakie zmiany następowały w wyniku wyłożeń do publicznego wglądu w skrócie. Zostało teren położony przy ulicy Chrynakowskiego, gdzie pierwotny projekt planu likwidował przebieg tej ulicy w wyniku uwagi złożonej przez właścicieli działek przylegających. Została ta ulica przywrócona, a obszar, który jest położony pod linią wysokiego napięcia, który był wyłączony z zabudowy, ale włączony do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, został wyznaczony jako teren zieleni nieurządzonej. Również zrezygnowano z lokalizacji zbiornika retencyjnego, ponieważ projekt kanalizacji deszczowej został zaprojektowany w ten sposób, że ten zbiornik jest zbędny. Zmieniono przeznaczenie działki w wyniku uwagi właściciela z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub usługową. Zmieniono również w wyniku uwag właścicieli w pierwszym wyłożeniu przeznaczenie terenów wzdłuż Grunwaldzkiej z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub usługową oraz jedną działkę, na której została wydana decyzja warunków zabudowy na zabudowę usługową wraz z lokalami mieszkalnymi, zostało zmienione zgodnie z tą decyzją na zabudowę usługową o tych parametrach, które są zapisane w decyzji. Również uzupełniono strefę zieleni izolacyjnej pomiędzy zabudową usługową a zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Zmieniono, tak jak mówiłam, w wyniku składanych uwag przeznaczenie terenu zgodnie z zamierzeniami właścicieli wieczystych użytkowników tych terenów. Również granice pętli zostały skorygowane i zmieniono przeznaczenie terenu właściwie wraz z likwidacją strefy usług z zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej na zabudowę jednorodzinną lub usługową, ponieważ właściciele tych działek twierdzili, że zamierzają nadal użytkować, mieszkać w swoich budynkach jednorodzinnych w tym rejonie. Tu są kolejne zmiany funkcji oraz zrezygnowano z lokalizacji akcentu urbanistycznego, czyli podwyższonej zabudowy punktowej w tym miejscu ze względu na protesty mieszkańców Junikowa. Bardzo kontrowersyjny był ten akcent, został zlikwidowany. Również przesunięto linię zabudowy wzdłuż projektowanej trzeciej ramy komunikacyjnej, zlikwidowano teren pod pod funkcje energetyczne, teren zieleni, który okazało się, że już też jest, nie stanowi wartości przyrodniczych. I w wyniku już dokonania tych zmian oraz prognozy finansowe tego planu miejscowego, to w przypadku 100% zainwestowania tego obszaru prognoza to około 16,8 miliona złotych, z czego na wykup terenu pod drogi i pod zbiornik retencyjny, który na tym terenie będzie istniał, to około 1 300 000. Natomiast nastąpi tutaj przychód ze sprzedaży, szacowany jest na niecałe 6 milionów oraz wzrost z podatku od nieruchomości, od powierzchni użytkowych budynków. Przy 10% zainwestowaniu również wartość dodatnia około 1 miliona złotych. I teraz w skrócie postaram się omówić uwagi, których prezydent nie uwzględnił. No jest ich około 120 kilku, ale postaram się maksymalnie streścić. Pierwsze uwagi dotyczyły tego zbiornika retencyjnego. Ona jest nieuwzględniona tylko w tym zakresie, że była uwaga o tym, żeby przenieść w inne miejsce, jak już mówiłam, w ogóle zrezygnowano z tego zbiornika. W przypadku wprowadzenia ulicy Hrynakowskiego, która na tym terenie istnieje, pierwotna wersja planu likwidowała tą ulicę. Wniosek był o to, żeby przywrócić ją w 5-metrowej szerokości. Została przywrócona w takich parametrach, jakie są wymagane dla dróg publicznych i tylko w tym zakresie ta uwaga nie została uwzględniona. Kolejna uwaga, która nie została uwzględniona, została złożona przez właściciela tego terenu, który wnosił o to, aby sprzeciwstawił się temu, że teren jest wyznaczony pod zieleń ogólnodostępną, natomiast teren ten i tak nie może być przeznaczony w tej chwili pod zabudowę, ponieważ przechodzi nad nim linia wysokiego napięcia, nie nadaje się ten teren do zabudowy i w związku z tym ta uwaga została odrzucona. Kolejne uwagi dotyczą działki, na której w wyniku złożonej przez właściciela uwagi zmieniono zapis na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub usługową, natomiast ten wniosek był dalej idący. Była mowa o tym, żeby zmienić również na zabudowę wielorodzinną, jednorodzinną lub usługową. No w tym przypadku prowadziłoby to do braku ładu przestrzennego i ograniczono się do tego, co w tej chwili istnieje, czyli zabudowa jednorodzinna z usługami. Kolejna uwaga dotyczyła terenu wzdłuż ulicy Cmentarnej, złożona przez sąsiadów, mówiąca o tym, żeby ograniczyć funkcje, które są możliwe na tym terenie, zrezygnować, uniemożliwić lokalizację stacji paliw, usług kamieniarskich. Wprowadzono zakaz realizacji stacji paliw, natomiast usługi kamieniarskie jako nieodłącznie związane z sąsiedztwem cmentarza zostały utrzymane. Oczywiście jest wymagane zapewnienie komfortu akustycznego, ograniczenie wszelkich uciążliwości do własnej działki. Kolejna grupa uwag dotyczy działki, która, jak mówiłam, została po pierwszym wyłożeniu do publicznego wglądu przeznaczona pod usługi. Składający tę uwagę poszedł dalej, chciał, żeby dopuścić tutaj zabudowę wielorodzinną, aby zwiększyć parametry. Nie wprowadzono tutaj zabudowy wielorodzinnej, jest możliwość zabudowy usługowej wraz z lokalem jednym mieszkalnym. Ze względu na otoczenie zabudowy jednorodzinnej i wielkość działki nie ma tutaj możliwości wprowadzenia większej intensywności zabudowy mieszkaniowej, chociażby ze względu na normatyw parkingowy. Kolejne uwagi dotyczą tego terenu, który po pierwszym wyłożeniu został z zabudowy jednorodzinnej przekształcony na jednorodzinną lub usługową na wniosek większości właścicieli działek. Natomiast jeden z właścicieli wnioskuje, aby nie wprowadzać tam zabudowy usługowej. Popiera się Stowarzyszenie Mieszkańców ulicy Grunwaldzkiej, z tym, że stowarzyszenie dotyczy innego fragmentu tej ulicy. No ponieważ większość zdecydowana tych właścicieli chce wprowadzenia tutaj usług i jest to korzystne urbanistycznie, ta uwaga nie została przyjęta. Kolejna uwaga o to, aby również tą działkę przeznaczyć wyłącznie pod usługi, wprowadzając te parametry, które są pod usługi. Również ze względu na to, że sąsiedztwo jest zabudowy jednorodzinnej, ta uwaga nie została przyjęta. Kolejna uwaga dotyczy usług przy ulicy Ścinawskiej. Została złożona uwaga, aby cały pas zabudowy wzdłuż ulicy Ścinawskiej po obydwu jej stronach przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową lub usługową. Ulica Ścinawska to nie są parametry ulicy Grunwaldzkiej, to jest ulica, która nie udźwignęłaby usług wzdłuż, w zabudowie jednorodzinnej wzdłuż ulicy, chociażby ze względu na parkowanie i na uciążliwości dla sąsiadów mieszkających w zabudowie jednorodzinnej. W związku z tym ta uwaga została odrzucona. Kolejna uwaga dotyczyła terenu, który jest poza granicą i w związku z tym została nieuwzględniona przez prezydenta. Kolejna uwaga dotyczy Placu Światowida. Została złożona przez osobę fizyczną, która wnioskowała, aby część tego terenu przeznaczyć pod parking. Nie ma takiej możliwości. Tutaj są wydane decyzje. Jest to działka prywatna. Teren ten przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną. I tak właściwie to jest akceptowalne przez mieszkańców tego osiedla. Kolejne uwagi odrzucone przez prezydenta są złożone właśnie przez Stowarzyszenie Mieszkańców ulicy Grunwaldzkiej i dotyczą wprowadzenia zabudowy jednorodzinnej na tych terenach, które są przeznaczone pod zabudowę wielorodzinną. Tak jak mówiłam, konsekwentnie tam, gdzie jest sąsiedztwo zabudowy jednorodzinnej, wprowadzamy zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub usługową. Tam, gdzie jest sąsiedztwo już zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, wprowadzamy zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub usługową. Nie ma możliwości łączenia zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Również nieuwzględniona uwaga co do ograniczenia wysokości. Wysokości są zapisywane wspólnie dla całych obszarów w celu utrzymania jednolitości zabudowy. Przepraszam, coś mi. Tutaj są uwagi, dużo uwag złożonych przez właściciela terenu, na którym powstaje osiedle jednorodzinne. Są bardzo szczegółowe uwagi. Generalnie zapisy dotyczą całego większego obszaru, są jednolite, natomiast jest możliwość, dopuszcza plan miejscowy, ten projekt, realizację wszystkich pozwoleń, które na tym terenie właściciel posiada. Kolejne uwagi, tu będą dwie wzajemnie sprzeczne uwagi. Pierwsza uwaga sąsiadów terenu usługowego, tak aby ograniczyć dopuszczenie budowy magazynów i parkingów wielopoziomowych oraz obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000 metrów kwadratowych. Takiego handlu tutaj już od samego początku w tym planie nie przewidywaliśmy. Ograniczono budowę magazynów do zachowania wyłącznie istniejących. Natomiast są dopuszczone parkingi wielopoziomowe na tym terenie, jednakże wyłączona jest z ich realizacji nadziemnej strefa w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Natomiast właściciel tego, użytkownik tego terenu złożył odwrotną uwagę o to, aby uwzględnić działalność produkcyjną na tym terenie z odpowiednimi parametrami intensywnymi. Ta uwaga również nie została uwzględniona. Kolejne uwagi są zgłaszane przez osoby, które mają nadzieję na to, że odzyskają te działki, a nie przez obecnych wieczystych użytkowników. I w związku z tym te uwagi nie były przyjmowane, jeżeli wieczyści użytkownicy nie mieli takich zamierzeń i w związku z tym były odrzucane. Kolejna uwaga dotyczy zlokalizowania parkingu na terenie wyznaczonym przez MW przez U. Jest możliwość, jest dopuszczenie takiego parkingu, jednakże ze względu na to, że jest to działka w użytkowaniu wieczystym, użytkownik nie zamierza tutaj realizować parkingu konkretnie dla usług, chociażby dla sądu. W tej chwili taki zapis, wydzielenie takiego terenu też nie zostało wprowadzone. Kolejne tereny dotyczą, są również składane przez starających się o zwrot, aby rozszerzyć tutaj funkcję maksymalnie. Również te usługi nie zostały te uwagi nie zostały uwzględnione, ponieważ użytkownik wieczysty nie jest zainteresowany takimi przekształceniami. Kolejne uwagi również, aby zamienić tereny zabudowy, zmianę przeznaczenia terenu zabudowy usługowej na tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej. To nie zostało tylko w części uwzględnione. Uwzględniono samą zmianę funkcji bez zmiany parametrów. Kolejna działka również w tym samym zakresie, również parametry nie zostały dokładnie tak wpisane, jak sobie życzył tego składający. Kolejne uwagi, będzie grupa takich uwag, gdzie kwestią sporną była strefa usług od projektowanej trzeciej ramy. Ostatecznie nie zostały w pełni te uwagi przyjęte, jednakże wprowadzono zamiast strefy usług strefę taką, w których nie mogą znajdować się okna od pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Kolejne już szczegółowe uwagi dotyczące strefy lokalizacji, to już tak jak mówiłam, i również kolejne uwagi dotyczące tej strefy oraz zmiany parametrów. Tutaj te parametry zostały określone wspólnie dla całego obszaru. To może już nie będę w szczegóły się wdawać. Kolejne uwagi tak samo dotyczą, została zmieniona funkcja, parametry szczegółowo nie zostały wszystkie zmienione. Tu jest uwaga, której już wieczysty użytkownik wnosi sprzeciw przeciwko przekształcaniu się tych terenów w zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Ta uwaga również została odrzucona. Tutaj składający tą uwagę, który na pierwszych wyłożeniach nie wnosił żadnych uwag do tego, że ma zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, wręcz był z niej zadowolony. Ostatecznie złożył uwagę, że albo o zwiększenie parametrów, albo przekształcenie tego z powrotem na usługi. To było w trzecim, ostatnim wyłożeniu, w związku z tym również ta uwaga nie została uwzględniona, tym bardziej, że stanowi to spójny kompleks z sąsiednimi działkami. Uwaga złożona również w trzecim wyłożeniu, aby ten teren przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną ze względu na protest składany przez sąsiada we wcześniejszych wyłożeniach nie zostało to uwzględnione. To są generalnie wszystkie uwagi, które zostały złożone, a nie uwzględnione przez prezydenta miasta. Projekt w takim kształcie, mam prośbę do Państwa radnych o przyjęcie rozstrzygnięcia prezydenta i uchwalenie tego planu miejscowego. Zdajemy sobie sprawę, że część ta północno-wschodnia jako dynamicznie przekształcająca się będzie być może wymagała po pewnym czasie nowego planu miejscowego wynikającego z zapotrzebowania, z przemian, które się tam dokonają. Jednakże w tej chwili bardzo istotną kwestią jest zabezpieczenie tej części południowo-zachodniej. Tak może wyglądać ta dzielnica po uchwaleniu planu miejscowego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Przestrzennej zaopiniowała ten projekt uchwały, czyli projekt planu, pozytywnie. Głosowanie było 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby uzupełnić tę opinię, czy zabrać głos w imieniu klubu? W debacie indywidualnej pani radna Klaudia Strzelecka. Bardzo proszę.
Dziękuję. Ja chciałam powiedzieć tak. Bardzo długo oczekiwany plan, więc cieszę się, że w końcu trafił na tę salę. Jednak chciałam dopytać o plac Światowida. Jeszcze raz, jakby mogła pani dyrektor powiedzieć, jak będzie wyglądał, jakie jest przeznaczenie tego terenu. Dziękuję.
Czy można poprosić?
Plac Światowida jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, tak jak otaczające tereny. Tak.
Dziękuję. Pani radna Ewa Jemielity.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ja mam dwa, no powiedzmy może trzy pytania, na które chciałabym uzyskać odpowiedź od pani dyrektor. Moje pierwsze pytanie dotyczy użytkowania wieczystego, które były tam zaznaczone na dość dużym obszarze planu. I teraz pytanie to jest następujące. Czy opłata za użytkowanie wieczyste na terenach, które teraz mają być przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne, będzie wynosiła 3% czy 1%? Ile terenów na obszarze objętym planem zostało zmienionych i przeznaczenie ich obecne będzie dotyczyło właśnie budownictwa wielorodzinnego, Moje obawy wynikają z tego, że być może jest to próba zagęszczania budownictwa przez deweloperów. Jednocześnie pytanie, które grunty należą tam do miasta, jeśli są takie i czy miasto zamierza je zbyć? Czy miasto, tutaj chciałabym prosić o ponowne powtórzenie informacji, zamierza uzyskać korzyści wynikające z renty planistycznej ze względu na przekształcenie terenów z innych na właśnie na budownictwo wielorodzinne i zwiększenie wartości nieruchomości. Tutaj prosiłabym o szczegółowe dane. Także szczegółowe dane chciałabym właśnie, żeby dotyczyły wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste, czy 3%, czy 1%. Tak? Jak procentowo zwiększa się liczba terenów pod budownictwo wielorodzinne? Jakie korzyści osiągnie miasto? Ile tych działek ewentualnie własnych zamierza zbyć? Dlaczego zamierza je zbyć, a na przykład też nie przeznaczyć pod budownictwo jednorodzinne, bo wiem, że program budownictwa wielorodzinnego to podobno program ważny dla miasta Poznania. I później na koniec chciałabym jeszcze wrócić do tego rejonu ulicy Jeleniogórskiej i zapomniałam już nazwy drugiej ulicy, ale to może później. Tam pojawiło się też w jednej z odpowiedzi sprawa dotycząca fragmentu lasu. Do tej sprawy też chciałabym wrócić, ale musiałabym to najpierw odszukać na slajdach, także na razie pozostanę przy tych pytaniach. Dziękuję.
Dziękuję. Czy można prosić o odpowiedzi?
Więc może zacznę od tego, które działki miasta są do zbycia. Wzdłuż ulicy Grąwalskiej przy pętli tam są działki miejskie i to jest ten teren, który miasto mogłoby zbyć bądź przeznaczyć na zabudowę wielorodzinną. Teren jest przeznaczony w tym projekcie pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub usługową, tak jak działki sąsiednie. Jeżeli chodzi o kwestię procentowego przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, to przeznaczone są na tej części usługowo-wielorodzinnej. Już działki pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną w miejscu, gdzie powstaje, właściwie już częściowo funkcjonuje, może w większości nawet funkcjonuje osiedle wielorodzinne. Natomiast przy ulicy Jeleniogórskiej, natomiast między ulicą Jeleniogórską a Smoluchowskiego powiedzmy około 50% terenu jest przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub usługową. Drugie mniej więcej tyle przeznaczone jest nadal pod zabudowę usługową, już z wyłączeniem funkcji przemysłowych czy magazynowych, tylko z możliwością zachowania tych, które w tej chwili tam istnieją. Jeżeli chodzi o opłaty, to stuprocentowego zapewnienia nie dam, ale są niższe opłaty zabudowy od mieszkalnictwa niż od usług. Natomiast ta wieczysta dzierżawa, sprawdzamy to, jest prawdopodobnie na Skarbie Państwa, nie na mieście. Jest na Skarbie Państwa, nie na działkach miasta Poznania. Jeszcze jakieś...
Trzy pytania były.
O wartość... Także opłaty faktycznie jest duże prawdopodobieństwo, że w przypadku zabudowy mieszkaniowej spadną. Działka miejska jest to działka przy ulicy Grunwaldzkiej w sąsiedztwie pętli. Jest to około 50% terenu pomiędzy ulicą Jeleniogórską a ulicą Smoluchowskiego.
Dziękuję. Jeszcze pani radna Ewa Emility.
Bardzo chciałabym usłyszeć uzasadnienie od miasta, dlaczego zbywa te działki, skoro no, mamy budować mieszkania, tak, w mieście. Budujemy na terenach, które są całkowicie pozbawione infrastruktury, natomiast tutaj wydaje się, że
nie padło, że zbywa.
Pani dyrektor, przeznaczone do sprzedaży, tak? Tak zrozumiałam.
Że mogą być sprzedane lub może miasto wybudować na nich domy. Tak powiedziała pani dyrektor przed chwilą.
Dobrze, przyjmuję takie wyjaśnienie, dlatego modyfikuję pytanie, czy miasto zamierza zbyć te nieruchomości deweloperom, czy zamierza wybudować na tym terenie budynki wielorodzinne dla mieszkańców miasta Poznania. Uważam, że jest to kwestia istotna, bo jeśli zamierzamy zbywać, no to moje pytanie o politykę mieszkaniową wydaje się jak najbardziej zasadne. Drugie, bardzo bym prosiła jednak upewnić się co do opłat, bo jeżeli działka była wcześniej przeznaczona pod aktywizację gospodarczą i tak dalej, jako taka nadal będzie figurować w rejestrze gruntów, to opłata za użytkowanie wieczyste, pomimo że tam będą wybudowane budynki wielorodzinne, opłata za użytkowanie wieczyste będzie nadal wynosić 3%. Na pewno nie będzie interesowało to dewelopera czy inwestora, który sprzeda mieszkania mieszkańcom, a oni później otrzymają wezwanie z Urzędu Miasta do uiszczenia takiej, a nie innej opłaty. Wyjaśnienie, że grunt należy do Skarbu Państwa, jest wyjaśnieniem mało satysfakcjonującym, ponieważ to właśnie miasto Poznań w imieniu Skarbu Państwa zarządza tymi gruntami i w imieniu Skarbu Państwa pobiera te opłaty. Także odpowiedzenie, ach, to jest tam jakiś tam Skarb Państwa, no to co, to możemy się nim przestać przejmować, niech tam się przejmuje ktoś inny, ale przepraszam bardzo, no miasto w imieniu Skarbu Państwa tymi te opłaty pobiera. Bardzo proszę o odpowiedzi.
Dziękuję. Pan prezydent Wudarski. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo Radni, w tej chwili przedwczesne jest określenie, czy miasto zamierza zbywać te nieruchomości, czy też przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową, komunalną lub socjalną. Na tym etapie uchwalenia procedury planistycznej nie możemy takich deklaracji złożyć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. A to drugie pytanie dotyczące opłat za użytkowanie wieczyste. Pani radna Ewa Emility.
Ja w takim razie nadal czekam na odpowiedź na to pytanie. Być może Państwo potrzebują trochę więcej czasu, żeby się upewnić i doprecyzować szczegóły. To bardzo proszę. Natomiast są tam jeszcze inne kwestie, które warto by było poruszyć. Sekundkę, muszę... Chodziło mi tam jeszcze o rejon ulicy Jeleń Górskiej i ulicy, tam nazwa była na B, naprawdę nie pamiętam. I tam zauważyłam jeden z wniosków, gdzie okazuje się, że teren nagle utracił walory przyrodnicze i najprawdopodobniej też został przeznaczony pod zabudowę, być może usługową lub jakąkolwiek innych. No ja pierwsze słyszę, żeby nagle miasto przestało się interesować rewitalizacją i przywracaniem walorów przyrodniczych terenów, które do tej pory takimi terenami były. Także też chciałabym uzyskać wyjaśnienie dotyczące tej kwestii. Tam zdaje się, że chodziło o ulicę w rejonie Jeleni Górskiej, Budziszyńskiej. Pewności nie mam, bardzo bym prosiła o sprawdzenie tej kwestii. I jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. Czy zmiana planów zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu i dopuszczenie budowy wielorodzinnej w tym terenie będzie wiązała się z koniecznymi inwestycjami budowy kolejnej infrastruktury typu wodociągów i tak dalej, bo często się zdarza się tak, że jak na przykład w rejonie ulicy Mateckiego w północnej części miasta Poznania, akwanet udziela odpowiedzi potencjalnemu inwestorowi, który na tej podstawie uzyskuje warunki zabudowy, a tutaj już nawet nie będzie musiał uzyskiwać warunków zabudowy, udziela odpowiedzi, że tak, możliwe jest podłączenie się do sieci wodociągowej, jednocześnie nie informując takiego inwestora o tym, że ta sieć wodociągowa jest stara, niewydolna i najprawdopodobniej na miasto będą zrzucone koszty i wszelkie ciężary związane z budową chociażby sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej. Jest to praktyka, która owszem pozwala inwestorom uzyskiwać warunki zabudowy, ale czy nie jest to praktyka zła, narażająca miasto na ogromne koszty związane później z koniecznością doprowadzania infrastruktury, mówię tutaj na przykładzie infrastruktury, jeśli chodzi o wodociągi czy o kanalizację, tylko dlatego, że spółka podlegająca miastu udziela takich informacji. Na podstawie takiej informacji inwestor otrzymuje na przykład warunki zabudowy. Moje pytanie dotyczy konkretnie tego terenu.
Dziękuję bardzo. Czy można prosić o odpowiedź na pytania?
Tak.
Jeżeli chodzi o infrastrukturę, tak, mamy tutaj oczywiście opinie z Aquanetu, z innych, od innych gestorów sieci. W tym rejonie uzbrojenie jest pełne, które udźwignie, zdaniem poszczególnych gestorów, udźwignie realizację zabudowy wielorodzinnej na tym obszarze. Również obszar jest bardzo dobrze skomunikowany komunikacją zbiorową. Także jest to miejsce dobre na zabudowę wielorodzinną mieszkaniową. I również w studium zapisy taką zabudowę tutaj uwzględniają. Natomiast kwestia tej zieleni, z której zrezygnowaliśmy po pierwszym wyłożeniu, okazało się, no nie wiedzieliśmy o tym, sporządzając plan miejscowy, że ten teren, który wydawał się terenem zieleni, to jest de facto gruzowisko, na którym porosły samosiejki. To gruzowisko musi ulec rekultywacji przez właściciela i po prostu nie nadaje się na teren zieleni. Obok jest Lasek Marceliński, więc po prostu ten fragment okazał się, że i tak musi być zrekultywowany, ziemia musi być tam z tego terenu wybrana. Teren jest własnością prywatną, użytkowaną już w tej chwili na funkcje usługowe. Natomiast kwestia tych opłat. Sytuacja wygląda w ten sposób, że w tej chwili znaczy jest możliwa zmiana wieczystej dzierżawy na podstawie planu miejscowego. Jeżeli plan miejscowy zmieni przeznaczenie terenu, również zostanie zmieniona cel wieczystej, może zostać zmieniony cel wieczystej dzierżawy. Te opłaty faktycznie dla zabudowy mieszkaniowej będą niższe, natomiast ze względu na konflikty społeczne, na przekształcanie się tego terenu w zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i bardzo korzystne położenie w strukturze miasta tego rejonu właśnie dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Różnice w tych opłatach są na tyle znikome, znaczy w skali budżetu oczywiście, na tyle znikome, że wydaje się właściwym przekształcenie tych terenów również ze względu na oczekiwania społeczne w tym rejonie. Dziękuję.
Dziękuję. Pan prezydent Maciej Wudarski.
Bardzo dziękuję, przy czym chciałbym przypomnieć to, o czym pani dyrektor powiedziała na początku, prezentując projekt planu zagospodarowania przestrzennego. On ma dwie funkcje. Po pierwsze, jest to plan ochronny dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, które stanowią mniej więcej połowę obszaru tego planu, a drugą funkcją jest faktycznie wskazanie na możliwości rozwoju zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, bardzo często kosztem przemysłu, który z tego terenu się wycofuje. To jest proces, który w tym miejscu jest bardzo wyraźnie widoczny i takie zapisy planu miejscowego zostały sporządzone. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie widzę, jest pani radna Ewa Jemielity.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. No muszę powiedzieć, że jestem zdumiona tutaj odpowiedzią dotyczącą fragmentu działki, która miała zostać zrekultywowana, no bo okazuje się, że było tam jakieś gruzowisko, ale okazało się, że tam urosły samosiejki, no czyli teren jest zarośnięty, ale jednocześnie ktoś tam wykonuje, ma jakieś tam funkcje usługowe i tylko z tego powodu nie można zrewitalizować i zrekultywować tego terenu. Gdyby coś takiego działo się na przykład na terenie Umultowa, na Ramowic i tak dalej, gdzie tam własną piersią wszyscy rzucają się, żeby bronić tereny, które zostały specjalnie zagruzowane i przystosowane pod budownictwo mieszkaniowe, no tam jakoś udawało się te tereny ratować. Tutaj natomiast wydaje się, że można zrobić wszystko, no bo właściwie po co przywracać teren zielony, lepiej niech sobie tam będzie to jakiś inny teren. Tyle mojego komentarza, dziękuję.
Mogę odpowiedzieć.
Dziękuję. Tak? Bardzo proszę.
Sytuacja wygląda dokładnie w ten sposób, że na tej działce był wyznaczony konkretny procent zieleni, który musi być utrzymany i wskazane miejsce, w którym miejscu ta zieleń ma być. Ponieważ okazało się, że i tak trzeba zrekultywować ten teren, czyli wybrać ziemię i nie będzie już w tym momencie tych samosiejek w tym terenie. Procent zabudowy, procent zieleni na tej działce został utrzymany, tylko została wprowadzona większa elastyczność, gdzie ta zieleń ma być zrealizowana. Także nie umniejszono terenu zieleni, tylko nie wskazano konkretnego miejsca.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Najpierw zgodnie z procedurą w przypadku planów, procedury planistycznej, Zapytam Państwa, kto z Państwa jest za zaakceptowaniem sposobu rozstrzygnięcia uwag do planu przez prezydenta, czyli za odrzuceniem wszystkich tych, które zostały nie uwzględnione. A zatem proszę o głosowanie, kto jest za zaakceptowaniem sposobu rozstrzygnięcia. Czy pan radny Marek Sternacki się zgłasza do głosu? No, bo bym nie udzielił teraz, bo jesteśmy w czasie głosowania. Proszę o głosowanie, kto jest za zaakceptowaniem sposobu rozstrzygnięcia uwag przez prezydenta. Kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu. A uchwała nosi numer 1102, jeśli ja dobrze widzę, a nie 1100. To w nagłówku. Proszę? A, przepraszam, tak, przepraszam. Tak, słusznie, przepraszam. Czy dostaniemy ten ekran do głosowania? Proszę o głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Dziękuję. Proszę o wynik. 20 głosów za, 0 przeciw, 11 osób wstrzymało się od głosu. Rada zaakceptowała sposób rozstrzygnięcia uwag przez prezydenta. Teraz możemy przystąpić do głosowania całości projektu uchwały. Tak, o numerze 1100/17 w sprawie planu Junikowo Północ. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję. Proszę o wynik. 20 głosów za, 0 przeciw, 11 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt czwarty. Punkt piąty, projekt uchwały PU 1102 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Balonowej w Poznaniu. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Panie przewodniczący, jeżeli pan pozwoli, to referowałabym od razu razem z tą uchwałą, tym projektem następnym, bo one są połączone.
Jeśli nie usłyszę państwa sprzeciwu, to się zgodzę. Sprzeciwu nie słyszę, a rzeczywiście oba te projekty się łączą ze sobą w jakiś sposób, więc proszę bardzo.
Dziękuję. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Balonowej dotyczy jednego kwartału zabudowy wraz z ulicami przyległymi zlokalizowanymi na Woli w Poznaniu. Jest to teren w wieczystym użytkowaniu. Teren, który zgodnie z ze studium jest terenem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zgodnie ze studium projekt planu został przygotowany. Do projektu planu przystąpiliśmy na wniosek wieczystego użytkownika, ponieważ w obowiązującym na tym terenie planie miejscowym Jeżyce 3 teren przeznaczony jest pod usługi. I faktycznie na tym terenie istniał przez wiele lat sklep spożywczy, następnie piekarnia, ale ponieważ, tak jak widać na tym fragmencie planu, obszar ten położony jest na skraju osiedla, w oddaleniu od przystanków autobusowych, od ulicy Dąbrowskiego, z której to jest, są główne wjazdy na osiedle, nie sprawdza się jako teren usług. Budynek już od wielu lat stoi pusty, ma już zgodę na rozbiórkę, natomiast w bezpośrednim sąsiedztwie istnieje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w postaci zabudowy szeregowej bądź bliźniaczej, ale połączonej garażami, czyli też de facto o takim charakterze zabudowy szeregowej. I w taki sposób projekt planu został skonstruowany, a mianowicie na tym terenie przeznaczono ten kwartał pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę o charakterze zabudowy szeregowej i o parametrach odpowiednich dla takiej zabudowy. Projekt przeszedł całą procedurę, uzyskał opinię uzgodnienia, był wyłożony do publicznego wglądu. Wpłynęły 22 pisma z uwagami, jednakże właściwie kilka tylko grup uwag tutaj było, które prezydent odrzucił i przedstawię Państwu teraz te uwagi. Pierwsza uwaga Rady Osiedla Wola jest taka, aby zmienić charakter tej zabudowy, a właściwie usytuowanie budynku, ponieważ w projekcie planu przewidujemy usytuowanie takie, że będą budynki miały nasłonecznienie o charakterze wschód-zachód, natomiast Rada Osiedla chciała, żeby było to od ulicy Balonowej i od ulicy Burzyńskiego fronty budynków, a więc w tym momencie ogrody od północy i od południa. Jest to niekorzystny układ ze względu na strony świata, a równocześnie mieszkańcy ulicy Balonowej złożyli pismo informujące o tym, że uwaga Rady Osiedla Wola jest całkowicie sprzeczna z ich interesami. W związku z tym ta uwaga została odrzucona. Kolejna uwaga od osób fizycznych mówiła o tym, żeby zabudową nawiązywać do istniejącej na osiedlu zabudowy wolnostojącej i bliźniaczej. I powinny budynki nawiązywać do skali charakteru zabudowy istniejącej. Owszem, na całym osiedlu jest wiele budynków jednorodzinnych bądź bliźniaczych. Natomiast tak jak mówiłam, ten cały obszar to zabudowa szeregowa bądź zabudowa bliźniacza, ale połączona garażami, a więc również o charakterze zabudowy szeregowej. Poza tym następna uwaga, która wpłynęła, to mówiąca o tym, żeby wprowadzić parametry takie jak dla zabudowy wolno stojącej bądź bliźniaczej, czyli minimalna powierzchnia działki 400 metrów. Przy takich parametrach, jakie były w tej uwadze, zabudowa musiałaby wyglądać w ten sposób, co uważamy, że przestrzennie jest niekorzystne. Kolejna uwaga już poszła również o krok dalej, czyli został załącznik dołączony właśnie jak ta zabudowa powinna wyglądać. Zabudowa od ulicy Burzyńskiego i Pilotów. Również uważamy, że na tym terenie powinna być kontynuacja tej zabudowy szeregowej w układzie wschód-zachód, tak jak jest na sąsiednich kwartałach. W związku z tym te uwagi zostały odrzucone. Jeżeli chodzi o prognozę finansową, to jest ona w niewielkim stopniu ujemna. Wynika to właśnie przede wszystkim tutaj z obniżenia opłat z podatku od nieruchomości z tytułu użytkowania wieczystego właśnie ze względu na zmianę tego przeznaczenia z usługowego na zabudowę mieszkaniową. Projekt planu był gotowy do uchwalenia, przeszedł całą procedurę w listopadzie 2012 roku. Jednakże wtedy prezydent rozstrzygnął uwagi do planu, a nie skierował go do Biura Rady Miasta do czasu rozstrzygnięcia kwestii nabycia przez użytkownika wieczystego prawa własności tej działki. Przez rok Wydział Gospodarki Nieruchomościami prowadził negocjacje z tym właścicielem. Ostatecznie te negocjacje zakończyły się fiaskiem. Właściciel nie zgodził się na wykup tej działki, ponieważ cena dla niego była nie do przyjęcia. W kolejnych latach następowały różnego rodzaju wyjaśnienia co do właśnie spadku wartości tych opłat i zasadności bądź nieuchwalania planu miejscowego. Jednakże ostateczna konkluzja jest taka, że spadek wartości z 3% na 1% tych opłat jest to niewielka różnica w skali budżetu miasta. Pogarszający się stan techniczny tego budynku i wręcz teraz wyburzenie tego budynku spowoduje, że przestaną wpływać z kolei podatki od powierzchni użytkowej budynku i również ze względu na to, że teren ten powinien być terenem zabudowy mieszkaniowej, nie ma sensu utrzymywania tam funkcji usługowej, bo ona się w tym obszarze nie sprawdza. Ostateczne stanowisko jest takie, że ten plan, prosimy o uchwalenie tego planu, ale w międzyczasie od 2012 roku do 2017 roku nastąpiły następujące rzeczy. Zmiana studium, zmiana niektórych przepisów prawa, a także zmiana standardów, w jakich opracowujemy plany miejscowe w mieście i dlatego prezydent składając ten projekt do uchwalenia prosi państwa radnych o rozstrzygnięcie uwag, których nie uwzględnił prezydent, ale równocześnie o to, aby Państwo radni wyrazili wolę ponowienia procedury, ponieważ prezydent na tym etapie nie może sam już ponowić procedury, a zapisy planu są po prostu już nieodpowiednie do obecnie obowiązującego prawa. I stąd ta druga uchwała, ten drugi projekt uchwały o ponowieniu procedury, tak żebyśmy mogli ten plan cofnąć proceduralnie, wprowadzić zmiany wynikające z tych zmian przepisów i wynikające ze zmiany standardu opracowywania planów w mieście i przedstawić Państwu radnym do uchwalenia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. I teraz tak. Po przedstawieniu obu tych projektów na Komisji Polityki Przestrzennej komisja zaakceptowała sposób rozstrzygnięcia uwag przez prezydenta, natomiast następnie przegłosowała wniosek zaproponowany przez pana prezydenta, mianowicie wniosek o konieczności dokonania zmian w projekcie oraz ponowienia procedury w związku z koniecznością dostosowania projektu do aktualnych przepisów prawa i studium. Oba głosowania były w stosunku 10 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. I ponieważ tak to było przegłosowane i taka była propozycja prezydenta, został złożony w Biurze Rady również ten drugi projekt w punkcie 6, który dotyczy konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. I ten projekt został zaopiniowany przez komisję również w stosunku głosów 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Ja zaproponuję Radzie podobną procedurę postępowania, to znaczy po wyczerpaniu dyskusji przedstawię głosowanie najpierw w sprawie uwag rozstrzygniętych przez prezydenta z prośbą o zaakceptowanie, następnie ponieważ komisja taki wniosek zaproponowała, przedstawię ten wniosek Radzie. Jeśli Rada ten wniosek odrzuci, to będziemy głosowali projekt uchwały. Jeśli Rada ten wniosek zaakceptuje, to rozumiem, że pan prezydent wtedy wycofa ten projekt uchwały z porządku obrad, bo żebyśmy go mogli rzeczywiście ponowić procedurę i wtedy przystąpimy do głosowania projektu w punkcie 6. Mówię o tym tak szczegółowo, mimo że kilkakrotnie już w ten sposób postępowaliśmy w sytuacji, w której niezbędne było ponowienie procedury planistycznej. Zatem opinię komisji już przedstawiłem. Czy ktoś z imieniu komisji chciałby tę opinię uzupełnić? Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? W debacie indywidualnej pani radna Ewa Jemielity.
Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Moje wątpliwości dotyczą konieczności głosowania nad poprawkami wprowadzonymi przez prezydenta miasta Poznania. Jeśli procedura ma być ponowiona, to wprowadzanie w tej chwili jakichkolwiek poprawek i głosowanie nad nimi wydaje się całkowicie bezzasadne, skoro prace nad tym planem mają być rozpoczęte od zera. Dlatego pytanie moje to jest nie tylko dotyczące proceduralnych tutaj wszelkich wątpliwości, ale dlaczego my mamy już w tej chwili rozstrzygać o jakichś poprawkach zgłaszanych przez prezydenta miasta, skoro mamy procedurę rozpocząć całkowicie od nowa. No, wydaje się jakby w ostatniej chwili rzutem na taśmę miasto chciało wprowadzić tam jakieś poprawki, a później rozpoczynać procedury od nowa, ale z wprowadzonymi już poprawkami. Może się mylę, może tego nie rozumiem, dlatego proszę o wyjaśnienie, ale uważam, że jedynym właściwym i logicznym tutaj tokiem postępowania powinno być wycofanie tych poprawek prezydenta miasta Poznania, a po prostu przegłosowanie przez
radnych. Nie ma poprawek radnych, prezydenta miasta Poznania.
No, tak słyszałam. Być może nie. Się mylę, może zostanę tutaj wyprowadzona z błędu, także bardzo o to proszę.
Przez chwilę, parę dni temu miałem tą wątpliwość, natomiast ją sobie rozstrzygnąłem, ale pan przewodniczący Mikuła się zgłasza, więc bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Tu nie mamy do czynienia z sytuacją, w której kasujemy istniejącą procedurę, zerujemy ją i rozpoczynamy zupełnie od początku. Czasami zdarza się, że takie uchwały podejmujemy, ale wtedy to polega na tym, że uchylamy uchwałę o przystąpieniu do tego planu, czyli tą w ogóle inicjującą, i ją powtórnie podejmujemy i wtedy faktycznie wszystkie tam 17 bodajże etapów procedury trzeba od samego początku, od w ogóle ogłoszenia o tym, że do tego planu się przystąpiło, powtórzyć. Tutaj jest inna sytuacja. Tu jest owszem ponowienie procedury, ale tylko w jednym generalnie fragmencie, to jest już przy samym końcu procedury, gdzie nie chodzi o wprowadzenie żadnych kluczowych zmian merytorycznych, właśnie odwrotnie. Dzisiaj mamy rozstrzygnąć to, że ten projekt nie podlega już dalszym zmianom merytorycznym, odrzucamy de facto, czy jeżeli podejmiemy taką decyzję, to odrzucimy te uwagi, czy te poprawki, które zgłoszone zostały i to nie przez prezydenta, tylko przez różne grupy mieszkańców. To było dosyć szczegółowo wyjaśnione tutaj w prezentacji pani dyrektor. I to nam pozwoli jakby zamknąć ten projekt od strony merytorycznej, natomiast ponowić procedurę w tym niewielkim fragmencie, który dotyczy przede wszystkim dostosowania do przepisów prawnych, które się w międzyczasie zmieniły i z punktu widzenia takiej pragmatyki działania, tego, żeby tą faktycznie długotrwającą procedurę jednak możliwie jak najszybciej skończyć, to rozwiązanie, które jest zaproponowane, dzisiaj rozstrzygnięcie uwag. Jeżeli odrzucimy te wszystkie uwagi, to ten projekt od strony merytorycznej i tych głównych postanowień planistycznych jest w ten sposób jakby już przypieczętowany. Robimy jeszcze to dostosowanie do zmienionych przepisów prawnych i wtedy myślę, że maksymalnie za kilka miesięcy projekt z powrotem do nas trafia i go uchwalamy. W sytuacji, kiedy byśmy zrobili faktycznie pełne ponowienie procedury, to by trwało znowu kolejne półtora roku czy dwa lata. Myślę, że nie ma sensu ani powodu, żeby coś takiego robić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń z dyskusji. W związku z tym, zgodnie z tą kolejnością, zaproponuję Państwu głosowania. Najpierw jesteśmy w punkcie 5 porządku obrad, czyli wszystko to, co dotyczy punktu 1102, projektu uchwały 1102/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Balonowej w Poznaniu. Najpierw więc, jeśli chodzi o uwagi, proszę Państwa o przegłosowanie. Kto jest za zaakceptowaniem sposobu rozstrzygnięcia uwag przez prezydenta, czyli de facto odrzuceniem wszystkich uwag nieuwzględnionych? Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję, proszę o wynik. 19 głosów za, 10 przeciw. Dwie osoby wstrzymały się od głosu. Rada zaakceptowała sposób rozstrzygnięcia uwag przez prezydenta. I teraz stanowisko, czy wniosek zaproponowany przez prezydenta i zaakceptowany przez komisję, mianowicie wniosek o stwierdzenie konieczności dokonania zmian w projekcie oraz ponowienia procedury w związku z koniecznością dostosowania projektu do aktualnych przepisów prawnych i studium. Proszę o głosowanie. Kto jest za przyjęciem tego wniosku? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o wynik. 20 głosów za, 3 głosy przeciw, 10 osób wstrzymało się od głosu. Rada przyjęła wniosek Komisji Polityki Przestrzennej. Proszę? Tak, tak. To było głosowanie wniosku Komisji.
Jakieś znaczenie.
Nie, to jest tożsame w tej chwili. To już. No jest projekt uchwały. Ja muszę go poddać pod głosowanie teraz. W punkcie 5. Pan prezydent Maciej Wudarski.
Wycofuję. Szanowni Państwo, wycofuję projekt uchwały. Dziękuję bardzo.
W punkcie 5. W związku z tym punkt 5 został w tym momencie zrealizowany bez głosowania projektu uchwały. W związku z tym punkcie 6 projekt uchwały Projekt PU 1102/17 dotyczący planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Baranowej został wycofany przez prezydenta z porządku dzisiejszej sesji w związku z przyjęciem wniosku, o którym mówiliśmy, i w związku z tym przystępujemy do punktu 6, w którym będziemy głosowali projekt uchwały o konieczności ponowienia procedury. Ale nim to zrobimy, pan radny Artur Różański.
Próbuję jakoś ogarnąć swoim intelektem, do czego zmierzamy i słabo mi to idzie, to zawsze może być moja wina. W związku z tym poproszę o odpowiedź na pytanie, jaka w takiej sytuacji, kiedy pan prezydent wycofał projekt uchwały, jest ranga głosowań o odrzuceniu uwag, które były złożone do projektu, bo na mój zdrowy rozum jest dokładnie zerowa.
Czy można poprosić pana radcę o odpowiedź?
Dzień dobry. Marcin Kasprzak, radca prawny miejskiej pracowni urbanistycznej w Poznaniu.
Czy można ten mikrofon włączyć?
Halo?
Tak.
Dzień dobry, Marcin Kasprzak, radca prawny Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu. Jak ja rozumiem, zostały przegłosowane uwagi, które rozstrzygnięcie uwag i tutaj właśnie szybko konsultowałem z panem mecenasem i jest pewna rozbieżność, ponieważ rzeczywiście mogłoby się wydawać, że w takim razie, jeżeli punkt został wycofany, to głosowanie nie ma znaczenia, ale jednak ono się odbyło i jest jak rozumiem, zapisane w tak? W protokole.
Znaczy, jeśli mogę w tej chwili, czy pan radny Różański zapisał do głosu, tak? Znaczy, procedura planistyczna obejmuje wszystkie działania, które zostały od przystąpienia do sporządzenia planu do jego uchwalenia podjęte zarówno przez prezydenta, jak i przez Radę. Myśmy dzisiaj podjęli decyzję, że na tym etapie te uwagi, które prezydent odrzucił, zgadzamy się z decyzją pana prezydenta. Natomiast to jest zapis, ja nie powołam się na konkretny artykuł, ale to jest zapis ustawowy, że jeśli Rada przyjmie jakiś wniosek, który wymaga skorygowania, to następuje ponowienie procedury w niezbędnym zakresie. I
tak,
teraz po to jest druga uchwała, którą za chwileczkę podejmiemy, która będzie mówiła o tym, że przystępujemy do procedury, która musi być ponowiona w niezbędnym zakresie i jak państwo będą opracowywali dostosowanie do przepisów, okaże się, czy tym niezbędnym zakresem jest tylko skorygowanie zapisów planu, czy również na przykład ponowne wyłożenie. Bo tego ja w tej chwili nie potrafię powiedzieć. Natomiast bez decyzji Rady o tym, o wniosku, prezydent sam z siebie nie mógł podjąć decyzji o cofnięciu tego do powtórzenia pewnej elementów procedury, ponieważ ten projekt już został przekazany do Rady, były wyłożenia, była publiczna prezentacja i ta procedura planistyczna jest na tyle precyzyjnie określona, że jeśli jakiś etap został przez prezydenta zakończony, to prezydent sam z siebie nie może tych działań już powtarzać, musi mieć decyzję Rady, żeby jakiś etap działań cofnąć. I właśnie w tej chwili jesteśmy w takiej oto sytuacji, że zgodnie z tym, co powiedział Łukasz Mikuła przed chwilą, stan merytoryczny rozstrzygnięcia tego planu Rada zaakceptowała, właśnie akceptując sposób rozstrzygnięcia uwag, natomiast uznaje, że jest stan prawny wynikający ze zmian prawnych i ze zmian studium, do którego ten projekt trzeba dostosować. I to jest podstawa podjęcia ewentualnego kolejnej uchwały o dokonaniu zmian w projekcie w owym niezbędnym zakresie. I to również wynika z przepisów prawa. Tak, tak. Ja te przepisy prawa, prosty inżynier, rozumiem.
Tak, zgadza się. Wymagana jest uchwała Rady Miasta, żeby ponowić procedurę. W takiej
Pan
sytuacji.
Radny Artur Żański.
Szanowny panie przewodniczący, będę próbował przez najbliższy czas do następnego głosowania ogarnąć swoim intelektem i pozostaje mi tylko wyrazić podziw dla pana elokwencji i sposobu rozstrzygania problemów prawnych, mimo że to nie jest pana zadanie i jak zwykle rozstrzygnął je pan w głosie poza regulaminem. Dziękuję.
Pani radna Ewa Jemielity.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Wydaje mi się, że coraz częściej spotykamy się z przypadkami, gdzie musimy dokonywać, albo właściwie namawiani jesteśmy do jakiejś ekwilibrystyki w głosowaniu, ponieważ manipulowanie przepisami prawa ma pomóc teraz miastu w rozwiązywaniu problemów, których jakoś nie potrafiło dostrzec wcześniej.
No, a studium, którego przepraszam punktu to dotyczy bardzo, w tej chwili?
Właśnie tego. Przepraszam bardzo, ale jakież to przepisy prawa tak znacząco się zmieniły, że teraz tutaj trzeba dokonywać takich skoków karkołomnych dotyczących uchwalania tego planu.
Myśmy już to rozstrzygnęli w głosowaniu.
No właśnie niepotrzebnie chyba to rozstrzygnęliśmy. Uważam, że jedynym i zasadnym sposobem i tokiem postępowania w tej sprawie trzeba było wycofać tę uchwałę dotyczącą miejscowego planu i rozpocząć tę procedurę z wywołaniem.
Dobrze, ale to już rozstrzygnęliśmy rozstrzygnęliśmy też głosowanie, w związku z tym pani głos...
Ale proszę mi bardzo nie przeszkadzać.
Ja właśnie odbieram pani głos, ponieważ on dotyczy sprawy, która została już rozstrzygnięta w głosowaniu, w związku z tym jesteśmy w punkcie szóstym, który mówi w tej chwili coś innego.
Przepraszam bardzo, ale w jakim
to jest wypowiedź na temat?
Pan przewodniczący mi przeszkadza.
Statutowym.
To, czy to jest na temat, ja jeszcze nie zakończyłam swojej wypowiedzi.
Proszę wyłączyć mikrofon pani radnej. Przystępujemy do punktu szóstego. Projekt uchwały PU 1103/17 w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Balonowej w Poznaniu. Ten projekt został już przedstawiony przez panią dyrektor i przedstawiłem państwu opinię komisji, która zaakceptowała go głosując 10 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby uzupełnić ten głos? To opinię komisji? Nie. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? W debacie indywidualnej pan radny Artur Żański.
Ja chciałem tylko zwrócić uwagę panu przewodniczącemu, że zgodził się pan, że przedstawiająca projekt uchwały przedstawiała oba projekty razem. W związku z tym głos mojej koleżanki dotyczył obu tych projektów razem i dotyczył również właśnie sensowności głosowania, które będziemy podawać w tej chwili. I odebrał pan jej głos prawem kaduka, a nie jakimiś regułami formalnymi. I panie przewodniczący, ja oczywiście przyjąłbym to odebranie ze spokojem, gdyby pan podobnie surowe zasady stosował wobec siebie, ale tradycyjnie pan ich wobec siebie nie stosuje. Dziękuję.
Pani radna Ewa Jemielity.
Co ja mam powiedzieć panu przewodniczącemu, że dokonuje pan sobie ocen typu widzi mi się i odbiera pan głos radnym.
Proszę na temat uchwały. Na temat mnie może proszę o wypowiedzi w punkcie wolne głosy i wnioski. W tej chwili rozmawiamy o uchwale numer 1103.
Będę mówić na temat tej uchwały. Mam prawo do wypowiedzi ponad 6-minutowej, jak pan przewodniczący zauważył. I chciałam tylko dowiedzieć się, skąd pan przewodniczący miał pewność, że w tym czasie, w którym wtedy wypowiadałam się poprzednio, moja wypowiedź nie byłaby związana z tematem. Być może dopiero logiczny ciąg, tak, logiczny ciąg tezy postawionej na początku i uzasadnienie doprowadzi do wniosku mnie w 6 minucie mojej wypowiedzi, która przekona państwa radnych do tego, aby zachować się w trakcie głosowania w taki czy nie inny sposób. Wszelkie inne dywagacje i przewidywania przez Pana to jest tylko sobie takie wyobrażanie sobie, co ewentualnie wypowiadający się miał na myśli. Gratuluję Panu zdolności przewidywania i czytania w myślach innych radnych. Ja pozwolę sobie w przyszłości też czytać w myślach Pana Przewodniczącego i stosownie do tego sugerować Panu Przewodniczącemu, jak zachowywać się w trakcie różnego rodzaju głosowań. Bo jeśli Pan jest tak dalekowzroczny i potrafi Pan czytać w myślach innych radnych,
proszę do rzeczy.
A do rzeczy przystąpię, pozwoli Pan Przewodniczący i wyłuszczę i na pewno być może jeszcze Pana Przewodniczącego przekonam w piątej minucie mojej wypowiedzi, do czego mam
cała wypowiedź musi być na temat.
Absolutnie prawo. Radziłabym Panu Przewodniczącemu nie decydować o tym, co jest na temat, ponieważ wiele Pana wypowiedzi w przeszłości na temat nie były. Zakończę tę farsę, bo dyskusja z Panem Przewodniczącym nie ma sensu. Ale radziłabym zastanowić się nad przyszłość, nad swoimi zachowaniami. Tyle, dziękuję.
Dziękuję. Cała wypowiedź Pani Radnej nie dotyczyła projektu uchwały. W związku z tym była nie na temat. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały 1103/17. Proszę Państwa o głosowanie. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 19 głosów za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu, 9 osób obecnych nie wzięło udziału w głosowaniu. Rada uchwałę podjęła. Pan prezydent Mariusz Wiśniewski, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym tutaj w imieniu prezydenta miasta prosić Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący, punkt 20a, to jest moja propozycja, uchwała 1127/17 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf Aquanetu za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta Poznania za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku. Czynię to w imieniu Pana Prezydenta.
Jaki to jest numer?
Numer 1127/17 i proponuję jako punkt 20a.
Dobrze. Czy jest głos przeciw? Głos przeciw Pan Radny Artur Różański.
Zarówno tryb wprowadzenia tego projektu, fakt, że jego tekst pojawił się w postaci drukowanej wczoraj w trakcie posiedzenia Komisji Budżetu i nie był nawet dostępny jeszcze radnym w formie elektronicznej, proszę o... Klub Radnych PiS jest przeciwko wprowadzeniu tego projektu w tym trybie. Dziękuję.
Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto jest o uzupełnienie o punkt 20a, czyli projekt uchwały PU 1127, o którym wspomniał Pan Prezydent Mariusz Wiśniewski? Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę skasować ten ekran do głosowania. Głosujemy jeszcze raz. Proszę o podanie wyniku. 19 za, 12 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada zdecydowała o uzupełnieniu porządku o ten punkt. Dziękuję. Zamykam punkt 6. Przystępujemy do realizacji punktu 7. Projekt uchwały PU 1099/17 w sprawie przyjęcia programu Polityka Senioralna Miasta Poznania na lata 2017-2021. Projekt uchwały przedstawi Pani Dyrektor Magdalena Pietrusik-Adamska, a ja poproszę Pana Radnego Michała Grzesia o prowadzenie sesji przez chwilę jeszcze.
Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie, panie i panowie radni. Zwracam się do państwa z prośbą o przyjęcie programu Polityka Senioralna dla miasta Poznania na lata 2017-2020. Szanowni państwo, około roku temu Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia, z wnioskiem o przyjęcie miasta Poznania do sieci WHO miast przyjaznych starzeniu. Takie zdarzenie nastąpiło i kolejnym krokiem, do którego zobowiązał się prezydent miasta Poznania, było zaproponowanie radnym miasta Poznania, a przede wszystkim mieszkańcom miasta Poznania, polityki senioralnej, która by uwzględniała wszelkie możliwe zidentyfikowane potrzeby seniorów, poznańskich seniorów. Dokument, który jest państwu proponowany do głosowania, jest to dokument, który zgodnie z intencjami zarówno państwa radnych, jak i prezydenta miasta Poznania został oparty o szerokie konsultacje społeczne i stanowi wyraz głębokiego zaangażowania społecznego, również państwa radnych, instytucji poznańskich, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych pracujących z seniorami, ale przede wszystkim Miejskiej Rady Seniorów i samych seniorów, których co tu dużo mówić, zaangażowaliśmy w pracę podczas warsztatów organizowanych na terenie miasta Poznania w 5 lokalizacjach i prowadziliśmy konsultacje w zakresie ich potrzeb oraz propozycji ich realizacji. Tych propozycji w trakcie warsztatów wpłynęło ponad 800. Konsultacje były tym pierwszym etapem. W dalszych krokach wyniki konsultacji były analizowane przez wielozadaniowe zespoły złożone z ekspertów, w wyniku których udało się opracować przedkładany państwu projekt. Projekt chcieliśmy tak skonstruować, żeby on wskazywał kierunki działania, to po pierwsze. Po drugie, podmioty, które powinny stanowić realizatorów tych kierunków, ale również konkretne działania w ramach kierunków. Projekt jest tak skonstruowany, żeby wskazać monitorowanie efektywności realizacji zaproponowanych przedsięwzięć i je sprawozdawać zarówno Miejskiej Radzie Seniorów, jak i państwu radnym przez prezydenta. Szanowni państwo, w założeniach programu przede wszystkim kluczowymi było pokazanie wyzwania, jakim jest starzenie się społeczeństwa, pokazanie, jak ważnym jest dla miasta Poznania tworzenie warunków sprzyjających starzeniu się, tworzenie warunków, które pozwalają korzystać mieszkańcom młodszym z doświadczenia osób starszych, ale także mieszkańcom starszym z energii i wiedzy, przede wszystkim technologicznej, osób młodszych. Polityka jest oparta na tym, żeby senior pozostawał jak najdłużej w środowisku, w którym zamieszkuje, dlatego że zidentyfikowaliśmy i że poznańscy seniorzy jak najdłużej chcą przebywać w miejscu zamieszkania. I to jest pierwszy, najważniejszy element. Aktywny senior, który dobrze się czuje w swoim miejscu, dopóki jest zdrowy, może korzystać z różnych atrakcyjnych form aktywizacji, które będzie oferować mu miasto. Drugim etapem jest senior, który nie zawsze może korzystać z aktywizacji, jest to senior troszeczkę słabszy sprawnościowo. Tutaj oferta miasta powinna być skierowana na wsparcie w obszarze zdrowia, zapewnienia opieki w miejscu zamieszkania i dopiero tym ostatnim elementem będzie zapewnienie temu seniorowi, któremu już w inny sposób nie można zadośćuczynić jego potrzebom, zapewnienie miejsc zarówno w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych. To już jest ta trzecia forma. Adresatami programu, no tutaj powiem szczerze, też trwała dyskusja, kto powinien być adresatem, bo przy głównym założeniu Wydawało się, że powinien być to senior 60+. Natomiast po czasie stało się dla nas oczywistym, że mając na uwadze to, że jesteśmy społeczeństwem, które się starzeje, od samego początku powinniśmy uwzględniać wszystkie pokolenia. Po pierwsze po to, żeby pokolenia uczyły się starzenia, ale też widzimy potencjał w integracji międzypokoleniowej, we wsparciu poszczególnych pokoleń. Stąd jako adresaci zostali określeni wszyscy mieszkańcy miasta Poznania, oczywiście ze szczególnym uwzględnieniem seniorów powyżej 60 roku życia. Tak jak mówiłam, cele, 8 celów opartych na pokazaniu, jak seniorzy są dla nas ważni, na zwiększeniu aktywności, tworzeniu warunków sprzyjających integracji infrastruktury prawno-instytucjonalnej, ale również infrastruktury służącej generowaniu zachowań służących zdrowemu starzeniu się. W ramach proponowanych kierunków zaproponowano 8 i one są oparte na kierunkach wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia w ramach podręcznika miast przyjaznych starzeniu. I tak jak mówiłam, w ramach każdego kierunku zidentyfikowaliśmy działania oraz jednostki odpowiedzialne za realizację. Pierwszym kierunkiem w ramach zwiększenia dostępności przestrzeni publicznych i budynków, tutaj zwróciliśmy uwagę na konieczność podjęcia działań zmierzających do uwzględnienia potrzeb i interesów osób starszych zarówno w ramach realizowanych i projektowanych polityk, ale również w planowaniu przestrzennym, projektach infrastrukturalnych. Tutaj zwróciliśmy również uwagę na realizację kampanii dotyczących bezpieczeństwa fizycznego i ekonomicznego w przestrzeni publicznej naszych seniorów. Rozwój transportu tutaj też przewiduje działania w zakresie uwzględniania potrzeb interesów w politykach transportowych, jak również w całej infrastrukturze transportowej. Przewiduje również projektowanie, realizację, koordynację usług rozszerzających ofertę transportu publicznego przyjaznego starzeniu się. W zadaniu trzecim, w kierunku trzecim, który został określony jako rozwój mieszkalnictwa przyjaznego starzeniu się, również zwrócenie uwagi na konieczność identyfikacji potrzeb seniorów w polityce mieszkaniowej realizowanej przez miasto Poznań, a także informowanie seniorów o możliwości korzystania z takich narzędzi jak zamiana mieszkań, możliwości pozyskania tych informacji, ale również inspirowania przedsiębiorców, deweloperów do tego, aby w swoich wprowadzonych przez siebie inwestycjach widzieli i wdrażali instrumenty sprzyjające pozostawaniu seniora jak najdłużej w środowisku. Tworzenie warunków do wzrostu partycypacji społecznej osób starszych, to jest wszystko to, co jest związane z aktywizacją. Tutaj została zaproponowana, między innymi podtrzymana już wcześniej propozycja opracowania, wdrożenia poznańskiej karty seniora, rozbudowa, rozwój wszelkich miejsc, które sprzyjają udziałowi seniorów w życiu kulturalnym, sportowym oraz wypracowanie skutecznych sposobów informowania mieszkańców o ofercie miasta, ale również też o ofercie przedsiębiorców, organizacji, które działają na rzecz seniorów. Kształtowanie w społeczeństwie szacunku wobec osób starszych i tworzenie warunków do inkluzji społecznej. Chodzi tutaj o jeszcze większe. Mamy w Poznaniu Miejską Radę Seniorów, która bardzo, bardzo efektywnie działa, jest bardzo zaangażowana. Natomiast cały czas widzimy potrzebę jeszcze większej partycypacji osób starszych w życiu społecznym. Przede wszystkim też zwracając uwagę na te osoby, które na dzień dzisiejszy nie mają dostępu do informacji, w jaki sposób mogłyby się angażować. Tworzenie warunków do partycypacji obywatelskiej, tutaj podobnie też odniosę się do Miejskiej Rady Seniorów, ale również to, co zgłaszali nam seniorzy, to możliwość ich dalszej kontynuacji zatrudnienia, wynalezienie takich form pracy, które nie będą angażować seniorów w pełnowymiarowym, na pełnowymiarowych etatach, ale takiej aktywizacji, która pozwoli im zachować autorytet czy aktywność. Pobudzanie, wspieranie różnorodnych, skutecznych form komunikacji i informacji. Ten obszar zdawał się być, pomimo wielu kanałów, którymi kontaktujemy się z seniorami, w tym obszarze zdaje się, że mamy jeszcze dużo do zrobienia. Szeroki wachlarz jeszcze nie jest wystarczający, także jest to praca, którą na pewno będziemy rozwijać. I ostatni kierunek, rozwój, podnoszenie jakości dostępności usług społecznych, ochrony zdrowia. To jest zaprojektowanie, realizacja programów wspierających zarówno rodziny w opiece nad osobami starszymi, rozwój instytucjonalnych form opieki, zarówno tych z obszaru pomocy społecznej, jak i tych z zakresu zdrowia. Zapewnienie, tworzenie warunków do zapewnienia odpowiedniej opieki geriatryczno-gerontologicznej, tworzenie miejsc spotkań seniorów przy równoległym wykorzystaniu możliwości korzystania przez nich z zajęć aktywizujących fizycznie, rehabilitacyjnych i tym podobnych. Jeżeli chodzi o sam dokument, zasady wdrażania i realizacji programu, tak jak wcześniej wspomniałam, zakłada się, że program ten będzie wdrażany w taki sposób, żeby zarówno przede wszystkim mieszkańcy miasta Poznania, ale również przedstawiciele Miejskiej Rady Seniorów oraz Radni Miasta Poznania wiedzieli, co w danym roku prezydent miasta zamierza realizować na rzecz seniorów, ale także, żeby umożliwić wszystkim sprawozdawczość i monitorowanie i dostęp do ewaluacji tego projektu. Zgodnie z treścią proponowanego Państwu projektu, w przypadku podjęcia uchwały przez Radę Miasta Poznania, prezydent zobowiązany będzie do powołania Rady Programowej złożonej z ekspertów, której zadaniem będzie w oparciu o informacje pozyskane od poszczególnych realizatorów ustalenie planu działania na rzecz seniorów, zbudżetowania tych działań w oparciu o posiadane w budżecie środki oraz po okresie sprawozdawczym do monitorowania stanu realizacji tego planu. Szanowni Państwo, mając na uwadze wagę, jaką stanowi dokument, który wyznacza kierunki na następne 5 lat w zakresie realizacji działań na rzecz seniorów, mając na uwadze to, że dokument był poddany konsultacjom społecznym, zarówno konsultacjom z mieszkańcami, jak i z organizacjami pozarządowymi, które pozytywnie oceniły proponowany dokument, bardzo proszę Państwa o przyjęcie przedstawionej uchwały.
Dziękuję. Uchwałę opiniowała Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia pozytywnie za 6 głosów, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Komisja Rodziny 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Tak więc komisje pozytywnie zaopiniowały. Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu komisji? Może w imieniu klubów radnych? Pan radny w imieniu klubu? Bardzo proszę, pan radny Przemysław Aleksandrowicz w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości. Proszę bardzo.
Panie prezydencie, właśnie nie wiem, czy widzę jakiegoś pana prezydenta. Tak, przepraszam, bo z mojego miejsca. Tak, panie prezydencie, panie przewodniczący, Wysoka Rado, klub radnych Prawa i Sprawiedliwości poprze tą uchwałę, ale, i teraz troszkę o tym ale. Ta piękna polityka senioralna miasta Poznania, która jest załącznikiem do krótkiej, przewodniej uchwały, ma stron numerowanych 27, ale w tych 27 numerowanych stronach
Jest tak, jedna strona tytułowa, dwie strony wstępu, 13 stron opisu tego, co już jest przez miasto czy w mieście realizowane. Na końcu 3,5 strony uwag końcowych o ewaluacji, monitorowaniu, autorach, podmiotach odpowiedzialnych i tak dalej. I w środku, to znaczy pomiędzy tymi 13 stronami o tym, co już jest, a tymi 3,5 stronami końcowymi, jest około 7,5 strony mówiące o pewnych planach miasta. W zasadzie trudno się z tymi planami nie zgodzić. Natomiast trzeba zauważyć, że jest to bardzo ogólne i bardzo ramowe, a przede wszystkim do tych ogólnych ram i założeń nie ma żadnych podstaw finansowych. Dopiero opatrzenie tych wielu pomysłów bardzo cennych, zawartych na tych 7,5 stronach w środku dokumentu, jakimkolwiek zakotwiczeniem w finansach miasta da nam realne podstawy polityki senioralnej. To może być bardzo udana polityka senioralna, ale na razie bez cienia finansowej kotwicy mamy tu raczej zbiór słusznych pomysłów, w większości słusznych i w większości trudnych do zakwestionowania, natomiast niestety troszkę mało konkretnych. I to właśnie jest powodem do tego wniosku, od którego zacząłem, że oczywiście Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości poprze przyjęcie tej uchwały. Jesteśmy, jak chyba cała Rada, nastawieni na wsparcie dla seniorów, którzy wiele lat swojego życia oddali pracy dla miasta. Jesteśmy, jak chyba wszyscy, za tym, aby wspierać seniorów w tym, to właśnie, prawdę mówiąc, drobne wtrącenie, nie podoba mi się określenie miasto sprzyjające czy przyjazne starzeniu, bo moim zdaniem powinniśmy sprzyjać temu, żeby ludzie starzeli się jak najwcześniej, podczas gdy sprzyjanie starzeniu można odczytać jako nie jak najpóźniej, tylko żeby ci się starzeli najbardziej efektownie, czyli najefektownie, to znaczy jak najszybciej. Tego chyba nie chcemy. Ale chcemy oczywiście wspierać seniorów w tych latach, w których tego wsparcia potrzebują. Zupełnie oczywista jest konstatacja, którą wypowiedziała pani dyrektor, że seniorzy chcą jak najdłużej przebywać w swoim miejscu zamieszkania i być jak najdłużej samodzielni, ale oczywiście także z tą oczywistą konstatacją w pełni się zgadzamy. Natomiast jedyny element troski, który chciałbym w imieniu klubu zaznaczyć, to, że tak naprawdę o randze tej polityki dla władz miasta i wykonawczych, i stanowiących przekonamy się dopiero, kiedy zacznie się ona przekładać na jakiekolwiek zobowiązania finansowe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Rozumiem, że pan Marek w imieniu klubu, czy pan Marek Sternalski, radny, przewodniczący klubu w imieniu swojego klubu, czyli klubu Platformy Obywatelskiej. Bardzo proszę.
Panie prezydencie, szanowni państwo radni, szanowni państwo goście, bardzo się cieszę z tego dokumentu i ja nie mam wątpliwości co do tego, czy 7 stron to jest dużo, czy mało. Uważam, że jeżeli te 7 stron zostanie zrealizowanych, to będziemy miastem, które najbardziej dba o seniorów w Polsce. Zresztą ostatnie doświadczenia, chociażby konferencja w Warszawie, gdzie zaproszono Poznań, aby pokazał politykę senioralną w kancelarii premiera, pokazuje, że Poznań jest miastem, które jest jednym z najlepiej rozwijających się pod kątem polityki senioralnej. te pierwsze strony, które pokazują działania, które już są podejmowane w mieście Poznaniu, to jest wielki sukces ostatniej kadencji. Wiele programów, projektów i profilaktycznych, i kulturalnych, i pomocowych, i funkcjonowanie Miejskiej Rady Seniorów, no to są działania, których może nam zazdrościć wiele polskich miast. Ja w tych kilku stronach, na których zostały pokazane priorytety, a pamiętajmy, że rozmawiamy o dokumencie strategicznym, który o polityce miejskiej, w którym tylko się pokazuje pewne kierunki działań, a następnie one powinny wziąć mieć odzwierciedlenie w działaniach poszczególnych wydziałów czy innych instytucji miejskich, no to pokazuje, że miasto Poznań idzie w bardzo dobrym kierunku. Wiemy, że w Poznaniu jest 140 tysięcy seniorów i będzie ich coraz więcej. Seniorzy stają się coraz bardziej aktywni, w związku z czym oczekują zarówno programów dotyczących spraw związanych z wykorzystaniem wolnego czasu, z kulturą, ale także kwestii związanych z dostępem do służby zdrowia, do aktywności społecznej. I to, co mnie cieszy bardzo, to jest to, że już niedługo uruchomimy także duży projekt realizacji Centrum Medycyny Senioralnej i Paliatywnej, bo też musimy myśleć o tym, że seniorzy to są także osoby, które w pewnym wieku dochodzą do wieku, gdzie są schorowane, gdzie potrzebują opieki zdrowotnej całodobowej. Chciałem bardzo serdecznie podziękować panu prezydentowi, pani dyrektor i wszystkim tym organizacjom, które zaangażowały się w realizację tego projektu, bo jest to jeden z lepiej skonsultowanych projektów w naszym mieście, gdyż w jego tworzeniu uczestniczyła zarówno Miejska Rada Seniorów, jak i inne organizacje, które działają na rzecz seniorów w naszym mieście i zaaprobowały ten sposób pracy nad programem polityki społecznej, polityki senioralnej w Poznaniu. Dziękuję bardzo.
Zamyśliłem się, tak mądrze pan mówił. Pan, rozumiem, pan radny Antoni Szczuciński też w imieniu klubu? Tak, czy w imieniu klubu Zjednoczonej Lewicy, pan radny Antoni Szczuciński.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni, klub radnych Zjednoczonej Lewicy skupiający radnych należących do Inicjatywy Polskiej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, wytypował swojego seniora, by powiedział coś o polityce senioralnej, więc wybaczcie państwo, kilka uwag sformułuję. Uwaga pierwsza, nawiązująca do pewnej oczywistej tezy o tym, że stajemy się miastem coraz bardziej ludzi w wieku podeszłym i to samo w sobie jest z jednej strony pocieszające, bo żyjemy dłużej, ale z drugiej strony, jeżeli spojrzeć na demograficzną sytuację Poznania i porównać ją na przykład z sytuacją demograficzną powiatu poznańskiego, to mamy w sposób oczywisty pewną uwagę, która zdecydowanie niepokoi. Jeśli spojrzeć na liczbę dzieci i młodzieży jeszcze w wieku przedprodukcyjnym, to w Poznaniu mamy około 87 pewnie tysięcy, a w powiecie poznańskim 80 tysięcy. Różnica na korzyść Poznania tylko 7 tysięcy. Jeżeli spojrzymy na liczbę osób starszych, to się okaże, że ta różnica 140 tysięcy tutaj, około 80 kilku tysięcy w powiecie, jest rzędu 60 kilku tysięcy. Widać więc, że mamy do czynienia z pewną dysproporcją. My jesteśmy miastem ludzi starszych wcześniej niż będzie powiat, a najprawdopodobniej pojawią się procesy powrotu do Poznania ludzi starszych ze względu na bliskość lekarza i innych potrzebnych ludziom starszych instytucji potrzebnych do życia. A więc jest problem poważniejszy. I teraz o tym programie. Będziemy za, bo po pierwsze jest to oddanie sprawozdania z tego, co się dzieje, co oceniamy pozytywnie. Po drugie, te propozycje, które tu się pojawiły, choć dość ogólne, wydają się być trafne i w tych sferach, w których miasto może działać, odpowiadające na pewne problemy, które w środowisku ludzi starszych problemami właśnie są. Oczywiście, że taki dokument rodzi pytania. Po pierwsze, na ile będzie realizowany, zwłaszcza jeżeli nie ma zakotwiczenia finansowego. No ale trudno uchwałą tego rodzaju wprowadzać zapisy budżetowe. Jeżeli przygotowując budżet i wieloletnią prognozę finansową na lata następne, biorąc pod uwagę to zobowiązanie, bo tak traktuję przyjęcie tego dzisiejszego, tej dzisiejszej uchwały, to zobowiązanie do tego, by stosowne zapisy znalazły się w uchwale budżetowej i wieloletniej prognozie finansowej, no to wtedy ten niepokój może zniknąć. No i oczywiście, jak w każdej takiej sytuacji, pojawia się pytanie, jak strategii miasta Poznania, o to, jak się mają działania miejskie do całej społeczności miejskiej i wszystkich instytucji i działania państwa, bowiem my jesteśmy tylko jednym z czynników wpływających na sytuację określonych grup ludzkich. Tylko jednym. A można wskazać kilka problemów, których nie podejmujemy w sposób odpowiednio mocny do sytuacji, w jakiej znajdują się ludzie starsi, bowiem nie mamy stosownych instrumentów. Niewątpliwie kwestia służby zdrowia, największego problemu ludzi starszych związanych z chorobami, które ich dopadają, wymaga przeorientowania zasadniczego. O ile ta orientacja na dzieci i młodzież była w Polsce od dawien dawna i jest podtrzymywana, to orientacja na to, że mamy zmianę demograficzną, w służbie zdrowia jeszcze nie nastąpiła. My nie jesteśmy tu głównym sprawcą zmian, ale trzeba to zauważyć. To jest kwestia, którą podjąć trzeba. No i wreszcie, by już nie przedłużać wystąpienia, zacząłem od tego porównania powiatu i miasta. To jest problem, jak wspólnymi siłami w tej nowej sytuacji demograficznej próbować rozwiązywać kwestie i to, co nas czeka, no pewnie już nową radę, oby miała tam reprezentantów seniorów, dodam, czeka nową radę, to by wspólnie z powiatem poznańskim w wymiarze aglomeracyjnym podjąć współdziałania, by niektóre z tych problemów rozwiązać bardziej skutecznie. Dziękuję Państwu za uwagę.
Dziękuję. Pan radny Henryk Kania.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Radni. Ja jestem seniorem i oczekuję takiej polityki, która będzie wskazywała kierunki działania na rzecz seniorów w najbliższym czasie, czyli tego programu polityki senioralnej 2017-2021. Pracowałem w Zespole Infrastruktury i wszystkie te sprawy związane z infrastrukturą dotyczącą seniorów były nie wyimaginowane czy zebrane z powietrza, tylko były to ciągłe konsultacje i praca w tym zespole poparta na rzeczywistym sprawdzaniu istniejących sytuacji w mieście Poznaniu. Chciałbym powiedzieć, że w programie tym znalazły się pewne już wypadkowe, mówimy, że o dużym stopniu ogólności, ale inaczej szczegółów nie można zawrzeć w programie. Dlatego też uważam, że miasto Poznań, które prawda przez prawie że 15 lat nie eksperymentowało, ale prowadziło różnorodne inicjatywy i sprawdzało działania tych inicjatyw w środowisku senioralnym, będzie miało teraz wypracowany program właśnie dotyczący polityki senioralnej. Chciałbym nadmienić, że właśnie 25 października bieżącego roku upłynie 10 lat od powołania Miejskiej Rady Seniorów i właśnie ten program będzie takim, można powiedzieć, będzie wisienką na torcie przedaną, prawda, seniorom i Miejskiej Radzie Seniorów. Dziękuję.
I pan radny Janusz Kapuściński.
Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Pan Prezydent właściwie i Wysoka Rado i Szanowni Mieszkańcy. Zabieram głos, ponieważ jestem seniorem Rady i w związku z tym no, głos taki też tutaj powinien się znaleźć z sali. I dla mnie najważniejszą sprawą w Poznaniu, niezałatwioną do dziś, a najbardziej na tym ucierpieli seniorzy miasta Poznania, to wracam z uporem maniaka do czyszczenia kamienic w Poznaniu. Setki, jak nie tysiące ludzi znalazło się na bruku. W Poznaniu się milczy na ten temat. Nie ma żadnej chęci ze strony władz miasta, żeby cokolwiek w tej kwestii zrobić. Widzimy, jakie numery powywijano w Warszawie. W Poznaniu są identyczne sprawy. Oszustwa. Kupuje się za 200 tysięcy kamienicę 3,5 tysiąca metrów przy Merkurym. 200 tysięcy złotych. 5 zł za metr kwadratowy płaci nabywca. Sprzedaje za 5 milionów. I nikt na sali się nie odezwie, poza moją osobą, w tej kwestii. Czy to jest skandal? A poza tym ta inicjatywa, żeby ten program senioralny wprowadzić, jestem całym sercem za tym oczywiście, bo tak powinno być. Ale właśnie wśród tych seniorów jest mnóstwo takich, którzy nie mają żadnej rekompensaty, żadnej satysfakcji, że prezydenci miasta przyglądali się, jak ich koledzy bardzo często przejmowali kamienicę, wyrzucali jak na śmietnik ludzi z mieszkań, odcinali wodę, fekalia wylewana na klatkach sodowych, świętej pamięci wstążeczki przywiązywano do klamek drzwi i nie ma żadnej reakcji Rady Miasta w tej kwestii. A poza tym wysokim brakiem kultury wykazały się osoby, które proponują i wśród jednostek miejskich, bo odpowiedzialne za program powinny być jednostki organizacyjne miasta Poznania. A proszę Państwa, wymienić ogród zoologiczny, to przecież jest obraza dla nas seniorów, że ogród zoologiczny będzie prowadził politykę senioralną. No przecież to jest, panowie, no, zmiłujcie się i ten ogród sobie wsadźcie, ale do przedszkola gdzieś, jako instytucję odpowiedzialną za politykę przedszkolaków, a nie takich seniorów jak ja na przykład. Napisać, że odpowiadają jednostki miejskie, organizacyjne jednostki miasta, a nie wymieniać tam ogród zoologiczny. Dziękuję bardzo za uwagę.
Dziękuję. Ja tylko króciutko. Znaczy ja myślę, że też ważnym elementem tu jak gdyby dopowiem, co powiedział pan radny. Ja myślę, że jest też bardzo potrzebna ochrona seniorów przed nieuczciwymi sprzedawcami różnych usług i rzeczywiście zdarzają się no, po prostu bezradność seniorów, którym wciśnięto jakąś usługę i za chwilę okazuje się, że nie mogą się z tego wybrnąć, tak? Dostają jakieś faktury i w zasadzie ten senior nie wie, do kogo ma iść, kto go obroni. I myślę, że tutaj Rzecznik Konsumentów niestety no, nie staje na wysokości zadania obrony konsumentów. I ja myślę, że w tej polityce senioralnej takie działania powinny być przynajmniej wiadome dla tych seniorów, których się oszukuje, że gdzieś są prowadzone i kto ich obroni w takich sytuacjach, bo ta obrona jest potrzebna i jej nie ma po prostu. Mogę na przykład powiedzieć, że ostatnio firma gazownicza, ale nie związana z naszym kolegą radnym, podpisała z moim teściem umowę pół roku po śmierci mojego teścia. I gdyby żył, to pewno by musiał płacić jakieś tam wielkie rachunki, bo jakby to udowodnił, że to jego podpis. Natomiast on już od pół roku nie żył i pół roku po śmierci podpisano z nim umowę na dostawę drogiego gazu. Także, że, szanowni państwo, no tutaj jest ta konieczność obrony i ja wiem, że trochę w polityce o tym jest, ale na to powinniśmy też się nastawić, bo to, że możemy się gimnastykować, że możemy chodzić, że możemy zwiedzać, fajnie, ale trzeba seniorów bronić właśnie przed tą pazernością niektórych firm. Dziękuję i teraz oddaję głos panu Szkutnikowi.
przewodniczącemu Miejskiej Rady Seniorów. Oczywiście, ale to wszyscy wiedzą. Znana osoba w mieście. Myślę, że bardziej niż pan przewodniczący Ganowicz.
Dzień dobry państwu. Dzień dobry państwu. Proszę państwa, chciałbym w kilku zdaniach skomentować ten ważny dokument, który tutaj został zaproponowany. I kiedy prosiłem pana przewodniczącego Ganowicza o chwilę na ten głos, powiedział mi, będzie pan przekonywał przekonanych. No, sytuacja wspaniała, niezwykle satysfakcjonująca i potwierdzają to te głosy, które tutaj zostały wypowiedziane, pewnej troski. Ja muszę powiedzieć, że na niektóre sprawy, o których tutaj dzisiaj słyszałem, specjalnie jako Miejska Rada Seniorów zwrócimy uwagę. Ale proszę pamiętać, że jest w Poznaniu podjęta idea tak zwanej Akademii Bezpieczeństwa i tam w jej ramach dużo się dzieje, dużo się robi. Nie tak łatwo dotrzeć do 144 tysięcy seniorów. Mamy wszystkie kanały internetowe tejże komunikacji aktywne, uruchomione. Nasza strona ma 190 tysięcy otwarć w ciągu 3 lat. 190 tysięcy, proszę państwa, to jest strona dziadków i babci. Niezwykle dużo. Mamy gazetę od kwietnia z wkładką Aktywny Senior, 30 tysięcy nakładu. Docieramy, mamy nadzieję, dotrzemy z nią do tych, którzy no, nie są ludźmi internetowymi. Podejmujemy spotkania szersze. Ja tu przygotowałem dla państwa w związku z 10-leciem Miejskiej Rady Seniorów. Dziękuję za tę uwagę, bo chciałbym do niej nawiązać. Przygotowaliśmy odpowiednie materiały, a więc mamy materiały z konferencji z listopada ubiegłego roku poświęcone polityce senioralnej w Polsce i na tym tle doświadczeniom miasta Poznania. Zostawię 10 egzemplarzy tutaj na tym stoliczku przy stole prezydialnym. Kto będzie zainteresowany, bardzo proszę wziąć sobie ten komplet. Poza tym zapraszam państwa serdecznie na sesję uroczystą, posiedzenie uroczyste Miejskiej Rady Seniorów. Uzyskaliśmy zgodę pana przewodniczącego Ganowicza, aby odbyła się ona tutaj w tejże sali 25, czyli w przyszłym tygodniu o godzinie 11. Będzie to sesja, podczas której zostanie uhonorowany nasz mentor, pan profesor Zbigniew Woźniak, który ostatnio wydał książkę 500-stronicową Starość, która wbrew może jego zamierzeniom jest kompendium wiedzy o starości. Proszę państwa, skoro mowa tutaj była o budżecie, chciałbym uprzedzić, że będzie z naszej strony staranie o to, aby państwo byli łaskawi uchwalić na przyszły rok w budżecie miasta kwotę 1,5 miliona złotych na tak zwane granty służące adaptacji mieszkań do starości, żeby ludzie starsi pozostawali jak najdłużej samodzielnie, żeby starzeli się w miejscu, bo tak to się nazywa, żeby nie myśleli o DPS-ach, bo jest to tańsze rozwiązanie. Jeden z radnych w wcześniejszej rozmowie naszej, pan radny Aleksandrowicz, zauważył, że te 1,5 miliona to nie jest wielka kwota, ona powinna być znacznie wyższa, bo opłaca się zatrzymać seniorów w domach niż myśleć o budowie DPS-ów, chociaż takowy będzie powstawał na Szczeszynie. Proszę państwa, my jesteśmy mocni jako Miejska Rada Seniorów. Wydaje mi się, że trochę rzeczy robimy dla tegoż środowiska senioralnego, ale my jesteśmy mocni siłą wspierających nas. I tutaj chciałbym dzisiaj publicznie to podkreślić. Osobą niezwykle sprzyjającą nam, życzliwą i pomocną jest pan zastępca prezydenta miasta Poznania, pan Jerzy Solarski. pan Jędrzej, przepraszam, oczywiście, że Jędrzej, nie wiem skąd mi Jerzy przyszło na myśl, Jędrzej Solarski. Bardzo dziękuję, panie prezydencie, za pana troskę o nas. Jeśli będą państwo czytać, że coś zrobiliśmy, to już znają państwo źródło, skąd to jest. Ta idea tych grantów na utrzymanie, na adaptację mieszkań do starości nie jest nowa, proszę państwa. Ona jest z zachodu wzięta, ale tu u państwa ma swoich orędowników. Ja o niej słyszałem rok temu od pana radnego, profesora Antoniego Szczucińskiego. W rozmowach z kilkoma radnymi też wiem, że ona się podoba. Bardzo bym prosił, żeby państwo zechcieli pochylić się nad nią, kiedy przyjdzie odpowiedni czas. To tyle. Zapraszam państwa jeszcze raz na jubileusz dziesięciolecia 25 października tutaj do tej sali, kto ma ochotę, ale proszę też pamiętać, że Poznań nie był pustynią wcześniej, jeśli chodzi o politykę senioralną. Państwo sami podjęliście w 2003 roku słynną uchwałę o polityce społecznej, a w niej ważnym segmentem była polityka wobec osób starszych. I dla nas, przy niej współpracował profesor Woźniak. Dlatego nazwałem go przed chwilą mentorem, bo my się opieramy na tej rzeczy. A to, że teraz zostało to jak gdyby zaktualizowane, nadany nowy kształt. Proszę państwa, poradzimy sobie. Wiem, że państwo tutaj wypowiadali się z dużą troską o nas, ale zostało nam do końca rok czasu, do końca trzeciej kadencji i ten zespół, który powoła pan prezydent z monitorowaniem tych spraw, czyli z ewaluacją, bo to jest clue tego wszystkiego, bo można plany sobie tworzyć, ale ewaluacja jest najistotniejsza. Poradzimy sobie. Jeśli państwo zaufają tutaj tej idei przedłożonej przez panią dyrektor Wydziału Zdrowia, to my jako Rada Seniorów podpisujemy się pod tym i bardzo prosimy o przychylność dla tej
bardzo idei. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan prezydent Jędrzej Solarski.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, dosłownie parę zdań. Myśmy zastanawiali się, czy ten dokument ma być zawierać wszystkie nasze działania, czy byłby w tym momencie byłby dość mocno rozległy. Żeśmy doszli do wniosku, że lepiej, żeby to był dokument zwarty, żeby wyznaczał tylko i wyłącznie nasze polityki. Jeżeli chodzi o budżet, to proszę państwa, niektóre nasze działania, te najbardziej kosztochłonne, one są w budżecie już zapisane i wieloletniej prognozie finansowej, chociażby koszty pobytu w domach pomocy społecznej, koszty usług opiekuńczych, koszty środki inwestycyjne, na przykład na Centrum Medycyny Senioralnej. Więc niektóre rzeczy już są w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej. Dosłownie jedno zdanie, jeżeli chodzi o Akademię Bezpiecznego Seniora, o którym też przed chwilą tutaj wspomniał pan przewodniczący Szkutnik. Chcemy jeszcze ściślej współpracować z policją i iść z tymi przesłankami, w jaki sposób, jak ma się senior zachować w takiej sytuacji kryzysowej, iść na Fyrtle Poznańskie, czyli blisko zamieszkania seniora. Bo dotychczas, żeśmy się skupiali tutaj w centrum, mieliśmy konferencje, spotkania seniorów. Teraz chcemy iść z Akademią Bezpiecznego Senioralnego na poznańskie dzielnice, tam, gdzie seniorzy mieszkają, bo oni sobie po prostu tego życzą, żebyśmy z tymi pogadankami, gdzie policja przedstawia konkretne przypadki, w jaki sposób się zachowywać, pójdziemy na nasze dzielnice. Proszę państwa, o tym też wspomniał pan przewodniczący, pod koniec tygodnia, czwartek, piątek jest duża konferencja senioralna, którą organizujemy z inicjatywy Miejskiej Rady Seniorów i z okazji dziesięciolecia, ale na tej też konferencji będzie podpisanie przez 21 prezydentów największych polskich miast deklaracji współpracy. No Poznań jest tu tym liderem, cieszymy się z tego, chcemy to przodownictwo zachować i cieszę się to właśnie, że z inicjatywy Miejskiej Rady Seniorów będziemy podpisywać w piątek deklarację współpracy na temat polityki senioralnej ogólnopolskiej. I ostatnia rzecz, chciałbym bardzo serdecznie podziękować na ręce pana przewodniczącego Szkutnika Miejskiej Radzie Seniorów za tą współpracę, bo nie byłoby tej polityki senioralnej, nie byłoby tych inicjatyw, jakby jakby nie Miejska Rada Seniorów, bo wszystko, co się dzieje w Poznaniu na rzecz seniorów, jest zawsze wcześniej konsultowane z naszymi seniorami, bo tak naprawdę oni najlepiej wiedzą, czego potrzebują i czego oczekują. A na koniec chciałbym podziękować wszystkim radnym i klubom i też za tę deklarację, że ta uchwała będzie przez wszystkich radnych, przez wszystkie kluby poparta. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję. Pan radny Janusz Kapuściński.
Prezydencie, chciałbym, żeby pan ustosunkował się do mojego głosu. W dalszym ciągu nie ma na ten temat ani słowa. Ja naprawdę nie ustąpię, więc proszę traktować seniorów poważnie. Dziękuję.
Czy pan się ustosunkuje tak słownie, czy pisemnie? Może?
Pana Kulma, który dostał ostatnio nagrodę na starym rynku. Jego pracownik. Czyściciel go zamurował, bo nie chciał wyjść.
Ale ja nie wiem, czy to
i
jest temat
w ogóle nic nie zrobił,
tej uchwały.
Ale to są takie fakty.
Dziękuję. Ja wiem, panie profesorze, ale trochę zaczynamy odchodzić od tematu.
Ale jak to? Polityka senioralna, panie.
To można było też młodzieńca zamurować. To tu akurat nie wiem, czy to dotyczy seniorów.
Miasta, z nią trzeba skończyć, panowie.
Dobrze, to pan prezydent króciutko, rozumiem, że będzie miał, brał to pod uwagę, tak?
Oczywiście, że bierzemy to pod uwagę. Mamy naprawdę bardzo dużo porad dla seniorów właśnie w tym zakresie, w jaki sposób zachowywać się w momencie, kiedy na przykład właśnie kamienicy zachowuje się w ten czy inny sposób. Oczywiście to jest problem szerszy, pewnie ogólnopolski i oczywiście my będziemy dbać o seniorów i zrobimy wszystko, żeby oni czuli się bezpiecznie w swoim miejscu mieszkania, również w tym zakresie, o którym mówił pan profesor Kapuściński.
Dobrze, dziękuję bardzo. Ponieważ nie ma więcej zgłoszeń, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem polityki senioralnej, proszę oddać głos za. Kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Względnie można być obecny. Oddajemy głosy. Czy wszyscy radni oddali już swój głos? Jeżeli tak, to proszę o podanie wyniku głosowania. 30 głosów za, głosów przeciw 0 i jedna osoba wstrzymała się od głosu. Tak więc Rada Miasta Poznania przyjęła w formie uchwały politykę senioralną Miasta Poznania na lata 2017-2021. W tej chwili powinna być przerwa śniadaniowa, ona już powinna być wcześniej. W związku z tym ogłaszam przerwę śniadaniową do godziny 12:20. O 12:00. No pół